Witam, witam, witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 45 podcastu o popkulturze. Jak sama nazwa wskazuje, z niedzieli 24 września 2023 roku. I z tej strony kwadrat, a jak zawsze ze mną jest...
Squall, dzień dobry.
Witaj Squallu. Mam nadzieję, że jakoś dobrze tydzień minął. I przechodzimy do naszych tematów. Co tam w bibliotece masz?
To ja w ogóle jestem mega zdziwiony, jeśli chodzi o komiksy w tym tygodniu, bo ostatnimi czasy Marvel wydaje co tydzień w środy po 5-6 jedynek, co jest turbo męczące i po prostu odbiera mi to wszelką chęć do czytania. Wśród tego wszystkiego, co było wydawane ostatnio, w ostatnich miesiącach, to w ubiegłą środę, która była ostatnio, wyszedł komiks Captain America 1, to jest start nowej serii. Gdzie scenarzystą jest J. Michael Straczyński, tak? Który wrócił po bardzo długiej przerwie do bycia scenarzystą. I ten komiks z jedyneczką, który tą serię, ten cykl rozpoczyna, jest absolutnie fenomenalny. Jest po prostu fantastyczny, bo to jest, jak to powiedzieć, bardzo taki personalny, bardzo prywatny, taki bardzo czuły, bardzo... intymny komiks, który bardzo fajnie pokazuje, kim jest kapitan, jak on też pokazuje, kim jest Steve, także mamy tutaj rozebranego tego kapitana na czynniki pierwsze, dosłownie. On jest po prostu na atomy rozłożony i jest fantastyczna analiza tego bohatera, więc uważam, że Straczyński zrobił po prostu świetną robotę. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem komiks tego całego tego roku, jak dla mnie, przynajmniej w tym momencie. Czekam na resztę tych zeszytów, które będą wchodzić w skład tego cyklu, bo jestem turbo zajarany i po prostu dobrze się to czyta. Fantastycznie wręcz.
Jestem zdania zawsze, że ludzie mówią, że bo te ci bohaterowie tacy starzy, którzy są takimi właśnie skautami, co nie, którzy są zawsze tacy turbo dobrzy, no to są nieciekawi. Ja zawsze mi się wydaje, że po prostu ludzie nie przeczytali parę dobrych komiksów z nimi, bo i są dobre komiksy z Supermanem, i dobre komiksy z Kapitanem Ameryką, i wiesz, tak samo jak jest, jak ktoś widział przynajmniej animację albo czytał All-Star Superman, to jest też bardzo dobry komiks. I wiesz, takie...
Jeśli ktoś nie czytał All-Star Superman, to zawsze może być, że animację swoją drogą też
tak.
Bardzo dobrą.
I wiesz, i tutaj jak masz znowu takiego bohatera, który jest taki właśnie takim symbolem trochę w świecie Marvela, to wiesz, jakby miło się zaskoczyć, jak się takie komiksy dostaje.
Dokładnie tak. A naprawdę tutaj mamy fabularnie wejście na taki poziom, którego już dawno nie widziałem w Marvelu, tak szczerze mówiąc. Naprawdę.
No, ja z kolei przyszedł do mnie kolejny tomik Dragon Balla, bo ja tak regularnie, wiesz, dostaję je od JPF-u, bo zamówiłem w prenumeracie.
Okej.
I wiesz, teraz już zaczyna się Saiyan Saga, więc jakby to mięsko takie najbardziej Dragon Ballowe.
No tak, to już w sumie tutaj wszyscy będą po kolei umierać.
Tak, ale wiesz, o tyle jest fajne, że przynajmniej w komiksie w rzeczywistości to jest krótko, co nie? Bo to jest ten początek tej Saiyan Sagi na przykład, wiesz, Raditz to jest dosłownie ten jeden tomik.
No tak.
Tak.
No wiesz, tam nie za bardzo jest co wyciągać, to jest dosłownie jedna walka.
Tak, i wiesz, jakby w komiksie jest, w anime zawsze jest wszystko wydłużone, bo to musiało lecieć tydzień w tydzień, a w komiksie to jest, siadasz sobie z godzinkę i masz przeczytaną tą mangę, co nie? Jest takie przyjemne,
tak.
Taka papka typowa, przyjemna, wiesz, rodzinny posiłek, powiedzmy to tak. Ja jestem zadowolony z tego wydania, mówię... Ja kupuję to wydanie w twardej oprawie, właśnie dlatego prenumeruję i mi się podoba. Ja tam się jestem bardzo prostym człowiekiem, jeżeli chodzi o mangę do zadowolenia. Dobrze. Jeszcze z innych takich rzeczy pisarsko-bibliotekowych, no to różni pisarze, w tym George Aaron Martin i John Grisham i tutaj paru innych jeszcze pisarzy, 17 pisarzy w sumie, złożyło pozew zbiorowy wobec OpenAI, czyli ChatGPT. Po prostu prawdopodobnie, wiesz, jakieś tam ich utwory zostały wykorzystane w tworzeniu ChatGPT.
To znaczy, nie dziwi mnie wcale taka inicjatywa.
Też
bo...
nie, jakby, no wiadomo, co się tam dzieje.
No tak. Szkoda zabierać miejsce pracy ludziom, którzy są talentowani.
To nie, nawet nie chodzi o to, ale wiesz, jakby jeszcze jakby oni na przykład licytynowali jakieś utwory, żeby zrobić ten czat, nie? I ktoś może by nie wiedział i jeszcze zlicencjonował po prostu tak, bo co to jakaś technologia nowa, co nie? To jeszcze bym rozumiał, ale tutaj jeżeli to jest podejście w rodzaju, wiesz, jakby zrobiliśmy to super, co nie? Jakby nawet nie wiesz, że twoje jest wykorzystywane na takiej zasadzie.
Znaczy, no nie od dziś wiadomo, że żeby tworzyć jakąkolwiek, no jakiekolwiek AI, to musisz to AI czymś nakarmić, tak? Więc... Tak. Po tym jak dajesz dostęp ogólnoświatowy ludziom, powiedzmy z tej planety do tego AI, którzy wiadomo będą do tego używać do różnych celów i niektórzy będą używać oczywiście do własnych, niektórzy będą używać do zarobkowych, a powiedzmy to AI było karmione treściami, które normalnie są płatne, za które płacisz, no to trochę średnio, żeby ktoś, ja nie mówię od razu, że plagiatować, ale średnio by było, gdyby ktoś się wspierał na twojej robocie, którą ty napisałeś, za którą ty bierzesz pieniądze i żeby on to po prostu spieniężył twoim kosztem.
Tak, jakby, tym bardziej, że to zawsze robiono tak po cichu, wiesz, typu ha, zrobiliśmy i już za późno nie zatrzymacie tego, no to zobaczymy, jest to temat śliski prawnie i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo to nie jest też takie proste. A na pewno jest to interesująca rzecz, która będzie się teraz działa i która musi pewne prawne jakby takie płotki przeskoczyć i która pewne rzeczy musi jakby ustanowić jakiś tam, wiesz, no precedens w Stanach Zjednoczonych i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie na czym stoimy.
Dokładnie.
Tak, więc nie jest tutaj mała ilość jakby tych pisarzy, dochodzą swoich praw i bardzo dobrze. Jeszcze taka informacja odnośnie tego, co w zeszłym tygodniu było związane z Fables, bo też zaczęli się na ten temat troszeczkę prawnicy wypowiadać. Ja też sam widziałem jedną wypowiedź prawnika troszeczkę dłuższą na ten temat. I ogólnie...
Ja dalej nie wiem, czy to Fables faktycznie idzie do domeny publicznej, czy DC cały czas mówi, że to jest u nich, bo ja już się zgubiłem trochę.
Szczerze? To znowu musi zostać pewien prawny precedens ustanowiony w tej chwili. Bo raz, nie znamy dokładnie treści tych jakby, wiesz, kontraktów, jakie podpisywał autor. I powiedzenie teraz, że na 100%, wiesz, jest to w domenie publicznej, to jest niepewne. Kwestia jest też taka, że to jest dzieło zbiorowe tak zwane, czyli istnieje jakiś rysownik, który jeszcze też ma prawa do na przykład designu w postaci. Bo przecież ma.
No tak.
Albo jeżeli robił jakby na zlecenie, to może te prawa faktycznie leżą w DC kompletnie. Bo to też zależy od kontraktu, jak był podpisany. Stąd jest to dość śliska sprawa i może być tak, że ty sobie będziesz chciał zrobić komiks z Fables, a cię jednak DC pozwie, bo może najzwyczajniej w świecie, bo no wydawali. Fables przez długi okres czasu.
Wszyscy wiedzą, jak to jest z amerykańskimi wydawnictwami komiksowymi, no.
Tak, nie jest to rzecz łatwa i nie jest to rzecz, którą jakby bym polecał próbować, bo to będzie kosztowało duże pieniądze kogoś, kto to spróbuje. Więc
no to już tutaj... ostatnio mówiliśmy, że łatwiej i fajnie jest wydawać po tak jakby samemu sobie, gorzej potem z zarobieniem na tym. No to
tak,
jest
no, ale
sytuacja.
Wiesz,
no
jak już zaczniesz zarabiać, to może się okazać, że to będzie jakiś tam stały dochód, co nie? Jeżeli ci się uda wydać i będzie to jakby popularne.
Ewentualnie w jakiejś mojej firmie.
Tak, tutaj troszeczkę autor wpycha pod autobus moim zdaniem potencjalnych ludzi, którzy by chcieli się tym zająć.
To znaczy, wydaje mi się, że po sukcesie gry, to znaczy pierwszego sezonu, bo w tym roku chyba ma w końcu drugi wyjść jeszcze, czy to już w przyszłym, nie wiem, musimy sprawdzić.
To głównie chodziło zresztą, wiesz, bo...
Tak, myślę, że chętnych, którzy by napisali jakieś tam kolejne komiksy z tego świata, to raczej nie będzie brakować.
Tak, ale wiesz, problem jest taki, że sobie napiszesz, co nie super, co nie, zrobiłem swoje, jest to niby w domenie publicznej, a nagle ci jednak przychodzi pisemko od DC i stwierdza, że no panie, łamie pan tutaj nasze prawa autorskie, bo wiesz, jakby oni nawet mogą mieć, przede wszystkim mają na pewno lepszych prawników niż ty będziesz miał.
No owszem.
Tak, więc to jest takie trochę wpychanie właśnie pod autobus, bo no to spróbujcie wy ludzie, no jakby ja już nie mam sił, ja jestem stary, nie mam jakby sił, żeby z prawnikami się tym tutaj użerać, więc ludzie, spróbujcie sobie, może wam się uda coś ugrać.
Słuchaj,
na takiej
fakt
zasadzie.
Jest taki, że nawet jak nie masz praw, to zawsze może rzeczywiście nie zachęcam nikogo i nie mówię, że powinno się, ale jest masa platform typu Wattpad, gdzie można tworzyć swoje własne fanfiki. Mało tego, też nie od dzisiaj wiemy, że jeśli jakiemuś wydawnictwu zależy na jakimś świeżym autorze, to po prostu podpatrujący się najlepiej na Wattpadzie ostatnio rozchodzi i oni sami podłapują takich autorów, więc to się samo zasadniczo nakręca nawet.
Tak, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. To mówię, pewnie jeszcze do tego będziemy wracać, ale były już jakieś, wiesz, tam analizy prawnicze tego i ludzie też mają, tak się trochę drapią po głowie, bo co prawnik to troszeczkę inna interpretacja, ale na pewno jakby, jeżeli cokolwiek się zacznie pojawiać, to będą pozwy.
Ja
No.
myślę, że to będziemy bardziej mogli zobaczyć w momencie, kiedy tam wyjdzie drugi sezon The Wolf Among Us w końcu. Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy to jest koniec tego roku, czy to jest początek przyszłego. No ale widziałem zapowiedź, bo wszyscy widzieli, w każdym razie będzie, więc myślę, że to w tej okolicy pewnie będzie się wyjaśniać bardziej.
Dobrze. To przejdźmy do sali kinowej, bo jakby nie było dużo w tym tygodniu do oglądania. Ja tam ponadrabiałem rzeczy i zaczniemy jak zwykle od bieżących seriali. Ja Ahsokę jakby kontynuuję, ty pewnie
Tak,
też.
ja też.
I w sumie
Jak najbardziej.
powiem tak, pierwsze dwa odcinki mi się tak średnio podobały, znaczy mi się raczej nie podobały ze względu na dialogi i trochę taką słabą reżyserię tego. Ale im dalej, tym lepiej.
To
I
prawda.
tak, i nawet ostatni odcinek to w ogóle był fajny, bo tam było dużo worldbuildingu, takiego, wiesz, budowania świata, pokazywania tego, jak ta nowa galaktyka wygląda, przynajmniej ta jedna planeta, na którą się jakby
Tak,
wbili.
to znaczy jedyne, co mi przeszkadza w tym worldbuildingu nowym, to znaczy, żeby nie było, jestem bardzo za tym, że oni w końcu rozbudowują to uniwersum, bo ostatnie lata to spędziliśmy na Tatooine zasadniczo tylko.
Nie, ta.
Ja się naprawdę cieszę, że mamy coś innego. Jedyne, co mnie, może nie zapienia jakoś furiacko, tylko po prostu trochę mnie drażni, że za każdym razem, jak dostajemy jakieś nowe miejsce, to nikt nie potrafi go nazwać, bo to jest galaktyka albo coś innego tak
Galaktyka
odległe i to jest tak
Korvix.
stare, że nikt po prostu nie pamięta tej nazwy. Ja mam takie, Jezu, ludzie, czemu wy sami się ograniczacie? Czemu my nie możemy dać nazwy tej galaktyce? Naprawdę.
Wiesz, to jakby mi tak się podobały pewne rzeczy, wiesz, bo to jest, wiesz, ta starość, pradawność, tak mi się podoba.
Tak, to prawda, bo w ogóle Ahsoka ma taki, ja już to mówiłem chyba gdzieś tam wcześniej, ale to ona ma taki vibe, ja to tak zawsze, znaczy zawsze, od kiedy ten serial wyszedł, to mówisz to, że kojarzy mi się to z takim połączeniem Indiana Jonesa i Guardians of the Galaxy, tak naprawdę.
No tutaj jakby tego Indiana Jonesa tak nie ma, wiesz, to były pierwsze odcinki
Sam
rzeczywiście,
początek, sam
tak.
początek, tak, to prawda.
Ale wiesz, ale teraz już jakby, kiedy przeszliśmy do tej nowej galaktyki, kiedy jakby dostaliśmy trona w końcu, jakby.
Tak, dostaliśmy w końcu niebieskiego z czerwonymi
Tak,
oczami.
ale oczy ma fajnie zrobione, troszeczkę jest grubawy.
Tak, ale to powiedzmy, że on latami siedział w tej galaktyce. Ja to 5 lat minęło, nie? Więc 5 lat mógł trochę przybrać generalnie, tym
Tak,
bardziej, że
znaczy
niespecjalnie
nie,
się
chyba
ruszał.
więcej, tam 8 chyba lat minęło.
Czy 8, przepraszam, 5
Jakby
albo 8,
coś
nie
koło
pamiętam.
dekady, wiesz, jakby to nie jest tak, że to jest tylko parę lat, co nie? I przede wszystkim jakby aktor, no, początkowo tak, no, trochę grubawy, ale jak
To
już
jest ten
zaczyna
sam,
grać,
który dawał głos
wiem,
tronowi w
wiem,
Rebels generalnie.
tak, dokładnie. I to jest brat Mada Mikkelsena,
Madsa Mikkelsena,
Madsa
tak, zgadza
Mikkelsena,
się.
tak, Lars Mikkelsen.
Tak, owszem.
Aktor bardzo dobry swoją drogą, jeżeli chodzi
Świetny.
o, wiesz, jakby, powiem tak, można mieć pewne zastrzeżenia co do tego, że jest tam grubawy, że nie jest jakby super fit i tak dalej,
Mnie to nie przeszkadzało jakoś
ale
specjalnie. Poza tym Tron to jest starszy, znaczy starszy, no nie jest super młody też, powiedzmy tak.
tak, ale wiesz co? Kiedy on zaczyna grać, to jakby cała reszta znika. Jakby
Owszem, to
po
prawda.
prostu jest kwestia tego, że dobrze operuje dialogiem. Akurat tu jest dobrze napisany. W ogóle ta cała jego armia to wygląda świetnie, jeżeli chodzi o design. To po
O, ja
prostu
właśnie
mła,
ten chciałem powiedzieć, że jak
pięknie.
tylko pokazał się kapitan Enoch, czy Enoch, jak ktoś woli,
Tak,
to
tak, tak,
wszyscy
tak.
cosplayerzy na całym świecie już się zapalili po prostu.
No.
Już będzie, ja ci mówię, że do końca tego miesiąca, ewentualnie w październiku, na YouTubie będzie po prostu i na Facebooku będzie wysyp kapitanów Inoków.
Tak, tym bardziej
100%.
wiesz, że to są też gotowe elementy, bo pamiętajmy, że wiele z tych takich, wiesz, rzeczy jak hełmy Stormtrooperów czy całe napierśniki, wszystko można kupić praktycznie w internecie,
Znaczy, ja
więc
myślę, że po prostu jak ktoś już zrobił Stormtroopera
to już
i
przeróbka
jakiś
nie jest
cosplayer,
trudna.
to przeróbka w tym momencie nie jest aż tak trudna, bez kitu.
Tak, więc, ale wygląd, wiesz, te złote elementy, te czerwone pasy takie... Wiesz,
fantastycznie wyglądała ta zbroja,
no,
naprawdę.
Zobaczymy też, jak to się rozbije, rozwinie, bo są już teorie spiskowe na temat tego, co tam jest. Nie będziemy spoilować może.
Ale to jeszcze od razu powiedzmy, skoro powiedzieliśmy tylko, że Tron wrócił. Ja nie będę spoilerował jakoś bardzo, ale powiedzmy tak, że Ezra też wrócił, już nie jest zaginiony.
Tak, tak.
Wygląda trochę...
Jak Mojżesz.
To po pierwsze i po drugie skojarzył mi się z takim Luke'em Skywalkerem po przejściach trochę też. Takim no, tym brodatym z tych
tak,
nowych
wiesz,
epizodów.
Zobaczymy jakby co będzie w kolejnych odcinkach. Mnie tylko martwi jedna rzecz, że zostały nam tylko dwa odcinki niestety.
No tak, czekaj, już... to był... Już był szósty, tak, teraz zostały... Szósty. Tak, 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 masz rację, zostały nam dwa.
No niestety, wiesz, to trochę mało. Jakby to będzie miało drugi sezon? Czy to od razu pójdzie do tego tych filmów?
No co ja mam ci powiedzieć? Wydaje mi się, że jeśli to się sprzeda, to będzie miał drugi sezon. Z drugiej strony wszyscy wiemy, od jakiegoś czasu tam Filoni mówił, że ma być Ahsoka, a potem będzie ten jeszcze Apprentice o Sithach, tak? Mando chyba dostanie jeszcze jeden sezon i potem ma to być zamknięte wszystko w filmie o Mandalorianach, tak?
No, czekaj, zobaczę sobie, czy jest jakiś zapowiedź drugiego sezonu, bo wiesz, no, tych odcinków jest nas jest jakby bardzo mało.
Ale wiesz, oni to wyliczyli bardzo, bardzo ciekawie, bo teraz będą dwa ostatnie odcinki i w momencie jak skończy się Ahsoka, to wjeżdża Loki w tym samym tygodniu chyba nawet.
Tak, wiesz, to z tego co widzę w internecie, prawdopodobnie będzie drugi sezon.
No, no właśnie.
Smuci mnie też to, że wiesz, no Skola Bane'a nie będzie.
Czyli no nie będzie, no. Ale wiesz co... Dalej mnie trochę dziwi, że ten serial nazywa się Ahsoka, to znaczy...
Tak, wiem o co chodzi.
W niektórych momentach okej, rozumiem, ale zaraz potem mam takie okej, to w sumie czemu ten serial nazywa się Ahsoka, mogliby to nazwać... Nie wiem, że Rebels 2 to jest głupie po prostu, tak? Ja rozumiem, ale no nie wiem, Rebels Aftermath na przykład, czy coś takiego, nie?
No, cokolwiek jakby... W rzeczywistości masz tam, w tej chwili było w tym odcinku więcej Sabin niż Ahsoki. W ogóle no w tym serialu chyba jest więcej Sabin niż Ahsoki, jakby się tak zastanowić.
Ja przepraszam, ale ja nie jestem jakimś wielkim fanem Sabin. To znaczy...
Też nie, ale sam serial, wiesz, jakby... Mi się bardziej właśnie, kurde, podobają te elementy, jak się pojawia gdzieś tam jakieś imperium,
to
wiesz.
Tak.
I tak dalej jakby... Bo to się fajnie obserwuje, wiesz... Wiesz, i przede wszystkim trochę tajemnicy teraz było w tym odcinku ostatnim, że się zastanawiasz w sumie, co tam się dzieje, co się działo przez ten okres czasu, kiedy oni zostali przez te wieloryby zabrani i jakby też jakby jakaś nowa siła teoretycznie, która jest gdzieś tam w tej starej galaktyce, więc tu jest sporo rzeczy, które jakby są takimi znakami zapytania i które chętnie poznam odpowiedzi w następnych odcinkach. I ten serial jakby ma już we mnie jakiś tam haczyk, co nie? Gdzie trochę wolno to szło, ale powiem, chcę więcej. Ja chcę po prostu kolejny sezon faktycznie, jeżeli to się już ma zaraz skończyć.
No tak, i tak jak powiedziałeś, szkoda, że nie będzie Baylena Skola, którego gra Ray Stevenson, bo uważam, że oprócz Qui-Gona, no i może Ahsoki, przynajmniej trochę, w jakimś stopniu, to Baylen to jest postać, która jest najbliżej bycia szarym Jedi ever w Star Warsach.
No i wiesz, jakby dialogi tutaj były fajnie napisane, przede wszystkim właśnie między nim a tą jego...
Hattie.
Tak, Hattie, tak. Więc ja jestem zadowolony na razie. Jakby o ile pierwsze odcinki mnie tak rozczarowały trochę, bo miały tam jakieś różne drobne problemy, to tak im dalej, tym lepiej, tym bardziej, że te drobne problemy w pewnym sensie zostają naprawione przez właśnie obecny odcinek, bo masę
to
rzeczy
prawda.
Tam jest wytłumaczonych po prostu na takiej zasadzie, a okej, to teraz to już ma sens.
Mi się podoba to, że było tutaj dużo nowych elementów wprowadzonych właśnie.
Jak ci się podobały czerwone zbroje samurajów?
Już dostaliśmy czerwone zbroje samurajów w epizodzie 8, kiedy się tłukli w sali tronowej.
Ale te są tak totalnie samurajów, totalnie kompletnie.
No tak, to prawda. Wiesz co, nie przeszkadza mi, to jestem przyzwyczajony już. Takie rzeczy były w Star Warsach, nie jest to też żadna nowość, jakaś specjalna. Ale może mówię to po prostu z perspektywy osoby, która oglądała Visions i pierwszy odcinek pierwszego sezonu Visions był absolutnie samurajski. Więc może
no i to jest bardzo fajny odcinek swoją drogą.
Tak, ale wiesz co, uważam, że pasuje. Tym bardziej, że było to takie, ta walka Sabin właśnie z tymi czerwono uzbrojonymi, nie wiem, powiedzmy najemnikami, nie wiem kto to był, ale powiedzmy, że najemnikami. Była taka właśnie trochę samurajska, trochę mi właśnie przyszło na myśl wtedy, jak to oglądałem takie filmy o tych Roninach, które wiesz, którzy sobie zasuwali ci samuraje bez mistrza, tak, bez pana,
No.
na których wiecznie były kontrakty i których zawsze ktoś starał się zabić i oni musieli się bronić, czy to gdzieś tam, czy byli w mieście, czy poza miastem, zawsze trzeba było sobie dawać radę samemu. Trochę mi to faktycznie to przypominało i uważam, że to wyszło bardzo fajnie, pomimo może nie niechęci, tylko no Sabine nie jest moją ulubioną postacią, bo ona się zatrzymała na być 15-latką, mając 20 parę.
No, no właśnie to jest główny mój problem, jeżeli chodzi o postać, nie? Bo jest jakby o ile konsekwencja w przypadku Asoki jest, że ona jest jakby starsza i bardziej i troszeczkę mądrzejsza, jakby wiadomo, potrafi jakby zachować się inaczej niż 15-latka, czy ta 12-latka, czy nie wiem, jaki ona miała
No na pewno
wiek
jest
w
inna niż jak ją
klonach.
ostatni raz w Rebels
Tak.
widzieliśmy, tak?
Więc. Tutaj jest ta konsekwencja, a w przypadku Sabin tej konsekwencji nie ma i ona jest taka, jak była w serialu, kompletnie się zatrzymała i się nie
Powiedzmy,
rozwinęła.
że ja tego oczywiście nie
A nawet
usprawiedliwiam w żaden
można
sposób.
powiedzieć, żebym się uwsteczniła w stosunku do serialu, bym
Tak,
powiedział.
dokładnie tak. Powiedzmy, że ja tego nie w żaden sposób oczywiście nie usprawiedliwiam. Ale biorę pod uwagę, że na przykład ona się nie zmieniła, bo cały czas powiedzmy ona gdzieś tam siedziała myślami przy tym Ezrze, którego szukała, a nikt nie wiedział gdzie jest, więc powiedzmy, że jak już go znalazła, to może w końcu zostanie jakiegoś kopa do zmiany w charakterze swoim, nie wiem, zobaczymy, może będzie jakiś character development, aczkolwiek na przestrzeni dwóch epizodów to ciężko to zrobić, kiedy masz do dyspozycji cały sezon tak naprawdę.
No tak, no zobaczymy, czy w przyszłych odcinkach będzie więcej Trona i co tam w sumie. Swoją drogą, oczy ma chyba CG zrobione, bo.
Tron?
Tak, bo
Możliwe.
są inne niż takie, wiesz, te wszystkie kontaktowe soczewki, które mają inni, bo te mają głębie. Widać po prostu, że nie są tylko takimi, wiesz, płaskimi dyskami, które mu ktoś nakleił na
Może.
oczy.
Ja się nie przypatrywałem się jakoś mocno, ale wygląda to dobrze, a na pewno nie powiedziałbym, że wygląda źle.
Tak, i jest przede wszystkim widać, że sprytny skurczybyk, który planuje na parę ruchów do przodu w
Bardzo mi
rzeczywistości.
się podoba jego relacja z tymi wiedźmami z Datomiry, które wcale nie są na Datomirze.
Bo to jest niby teoretycznie planeta oryginalna, co nie?
Tak, ja wiem. No nagle mi dostaliśmy, jak to się nazywało, retcon, tak, że wiedźmy z Datomiry nie są z Datomiry, tylko
Znaczy
przyleciały
nie,
inne
to też jest
wiedźmy.
Datomira, jakby tylko to jest stara Datomira.
No tak, właśnie.
No bo teoretycznie też powiedział, że to jest Datomir, co nie?
No tak, tylko jakieś
Antyczne.
pre-alpha,
I to
beta,
jest
cokolwiek tam innego,
tam było
tak.
królestwo, co
No
nie?
właśnie.
Całe.
No dobra, powiedzmy, że szybki retcon, okej, nie będę się czepiał. Luz, nie
Znaczy, wiesz,
przeszkadza mi
jakby
to.
to jest taki retcon typu, o, w sumie mogłoby tak być. Jakby to nie jest
No
jakby
tak.
coś, co jest jakieś konkretnie takie bardzo, wiesz, jakby coś, co nie ma sensu, bo w rzeczywistości też dostajemy ten
To
moment, o, swoją
znaczy.
drogą, ten moment typu dawno, dawno temu w odległej galaktyce, co było moim zdaniem nawet takie
Ja wiem, ale.
na krawędzi bycia trochę przesadą, a z drugiej strony ładne odniesienie, co nie?
No tak, ja rozumiem, bycie meta też jest fajne, ale nie mówisz, że mi to przeszkadza, tylko trochę mi to też na przykład wjeżdża na treści z poprzednich sezonów Clone Wars, kiedy mieliśmy Savage'a Opressa i mieliśmy wiedźmy faktyczne, mieliśmy powrót Maula, czy nie wiem, czy graje w Jedi Survivor, czy w ogóle Jedi Fallen Order też, przecież tam też były wiedźmy z Dato, więc zobaczymy, jak to będzie wpływać potem na kolejne części tych gier. Tej serii gier, no ale dobra, na razie nie narzekam, jest okej, nie przeszkadza mi to. Dobra, już się nie pastwię.
Idziemy
Myślę, że
dalej.
możemy przejść dalej, tak.
Tak, widzę, że puknąłeś przynętę, którą zarzucił trochę Michał
Tak,
Dźwiękowiec nasz
tak.
i podjąłeś rękawice oglądania DBR.
Tak, wiesz co, wczoraj z dziewczyną, to w sumie ja zaproponowałem, ale wczoraj siedzieliśmy wieczorem i stwierdziłem, że dawaj obejrzymy w sumie, bo ciekawie się zapowiada, a poza tym ja mam jakąś taką słabość do kulinarnych filmów czy seriali, ja po prostu lubię patrzeć, jak oni gotują, tak? I bardzo mi się to podoba, bo to jest bardzo konsekwentnie zrobione, przy okazji to jest bardzo fajne studium ludzkiej psychiki i takiego tematu współpracy ludzi, którzy mają kompletnie inne charaktery, a muszą się nauczyć, jak ze sobą współpracować, współżyć i jakoś się uzupełniać. Także uważam, że to jest fantastycznie zrobiony serial. Nie jestem jeszcze, co prawda, w sensie nie obejrzałem do końca, jestem na końcówce drugiego sezonu. Na razie są tylko dwa, tak? Trzeci jest zapowiedziany. Ale naprawdę podoba mi się. Bardzo mi się podoba oczywiście to, jak pokazują tam jedzenie, jakie jest robione, jakie są zagadnienia poruszane w związku z tym wszystkim, że ten personel, który tam poznajemy na samym początku, że oni faktycznie mają taki potężny charakter development, że się rozwijają jako i postaci, rozwijają się też w kwestii jakichś tam swoich umiejętności, talentów kulinarnych, także to jest spoko. Też gdzieniegdzie co jakiś czas dostajemy jakieś retrospekcje, które nam uzupełniają. Rzadko jest coś takiego, ale pojawiają się, które nam uzupełniają to, co już wiemy o bohaterach, na przykład, tak?
W ogóle o czym to jest? Bo jakby wiem, że to jest o restauracji
W
teoretycznie, tak?
takim bardzo dużym skrócie, żeby nikomu nie spoilerować, głównym bohaterem jest taki, no, dosyć młody chłopak, tam 20-parolatek chyba, że na tyle wygląda, który ma bardzo ogromny talent kulinarny i on był tak dobry, że pracował oni to mówią, najlepszej restauracji na świecie. Potem, nie będę oczywiście mówił dlaczego, z jakiegoś powodu wrócił do Chicago, bo on z Chicago pochodzi i zaczął pracować w rodzinnej restauracji, w takiej restauracji typowo amerykańskiej, gdzie wiesz, podawano wołowinę, gdzie podawano kanapki, no taki wiesz, taki diner amerykański, nie? Coś
No,
na
no,
tej
no.
zasadzie, gdzie wiesz, syf, kiła, mogiła i tak dalej. I powiedzmy, że wszystko opiera się na tym, to oczywiście jest bardzo duży skrót, ja to bardzo upraszczam, żeby nie spoilerować. Wszystko opiera się na tym, że on stara się wyprowadzić to miejsce z bycia takim po prostu syfem, kiłą, mogiłą, kanapkownią zwykłą, do takiego trochę bardziej fine diningu.
No, okej. Okay. No i jak to masz, jakby tak już taką podstawę, no to wiadomo, o co chodzi.
I to oczywiście to wymaga poświęcenia ze strony jego, ze strony całej reszty personelu. To też rzeczywiście praca wchodzi na grunt życia prywatnego, bo oni w tej restauracji spędzają kupę godzin, jak nie dni, bo tam nawet chyba jeden z bohaterów to nocował w tej restauracji autentycznie, namiotem łóżko nawet spał chyba, bo powiedział, że było mu szkoda czasu tracić na wracanie do domu, więc hej, czemu nie spać w knajpie, tak? Więc to wszystko się ze sobą zawiązuje i wpływa na tych bohaterów, na zmiany, na relacje między nimi. Fantastycznie jest to pokazane, naprawdę. To jest takie bardzo żywe, takie bardzo realistyczne. I mówię to też jako osoba, która co prawda wiele lat temu, ale pracowała w gastro i powiedzmy, że wiem, albo przynajmniej wyobrażam sobie, jaka to potrafi być presja, kiedy masz tonę osób no, wiesz, do obsłużenia, a wyrabiacie się mało, ledwo co po prostu. Także rozumiem. I wygląda to naprawdę dobrze w tym serialu.
No dobrze, jakby to jest też serial właśnie, który Michał mi polecał, mówił, musisz obejrzeć. Mam taką listę rzeczy, które muszę obejrzeć, tam jest między innymi chyba właśnie Yellowstone i Bear i jeszcze parę innych rzeczy.
Tak, to jest w ogóle na Disney Plus, gdyby ktoś
Tak,
pytał,
tak,
można
tak.
sobie
Jakby ogólnie Disney
obejrzeć.
Plus ma całkiem sporo jakby
Tak, bo
rzeczy.
to było robione przez FX dla Hulu i to
Tak, ja
pierwotnie
wiem, o
się
co
na
chodzi.
Hulu
No.
pojawiło. Wiadomo, u nas Hulu nie ma, więc u nas to wrzucają na Disney Plus po prostu.
No, dokładnie. Czym jest Belfer? Bo to już trzeci
Dobra,
sezon.
czym jest Belfer? Bo to jest trzeci sezon. Tak, Belfer to jest taki, powiedzmy, to był przynajmniej taki pierwszy polski serial, który wystartował. Chyba z 8
HBO?
lat temu. Nie. To był serial Canal Plus.
Okej. Okay.
I to był taki pierwszy polski, faktycznie poważny serial, który wystartował te takie polskie seriale, które znamy na przykład teraz jak Odwilż, czy coś tam innego, na przykład dla HBO robione, tak? Czy nie wiem, tam Ślepnąc Świateł chyba na Sky było, nie pamiętam. Całość jest o nauczycielu polskiego, który ma zajebistą zdolność przyciągania wszelkich możliwych kłopotów. I pierwszy sezon był absolutnie fantastyczny, on był naprawdę świetny, bo on był taki bardzo małomiasteczkowy, on pokazywał, jak bardzo skorumpowane są takie małe miejscowości. I wiesz, jak wszyscy się znają i tam całą tą okolicą trzęsie jakiś tam boss, który ma kupę kasy i
Sołtys.
wszystkim ma w kieszeni, nie? Potem drugi sezon to było absolutnie spierniczenie i spartaczenie tego, co pierwszy sezon osiągnął. I to było takie spierniczenie na takim poziomie, że ten serial był 8 lat w limbo i nikt nie wiedział, czy będzie jakakolwiek w ogóle
No bo tak
kontynuacja.
mówisz, że to był jeden z pierwszych i tak to dopiero
No
trzeci
tak.
sezon?
Tak. I właśnie mówię, że po 8 latach ten serial wraca z trzecim sezonem i on znowu wraca do bycia takim małomiasteczkowym true crime'em, można tak powiedzieć. Oczywiście to się dzieje w fikcyjnym miasteczku nadmorskim,
Powiat
ale wraca.
Łękomowy.
Tak, to śmieszne. Tak, Brzęczyszczykiewicz,
Już
tak? Powiat
tak.
Łękołowy. No, ale odniesienia do jak rozpętałem II wojnę światową zawsze w cenie. Ale dobra, wracając, to się dzieje w fikcyjnym miasteczku nadmorskim, ale jest faktycznie też ten klimat do takiego małego miasteczka, tego, że wszyscy się znają, że każdy wie więcej niż na pierwszy rzut oka się wydaje, że nikt nie mówi, wiesz, prawdy nikomu, bo każdy się boi, że coś tam się zaraz odstawi. I główny bohater musi sobie jakoś z tym poradzić. I ta nieobecność jego po latach też jest wytłumaczona już na samym początku, także to też nie jest tak, że on po 8 latach wraca i widać upływ czasu i każdy udaje, że nic nie
Nie, to
było. No
jest
nie,
wczoraj w
to
czwartek
jest
było, co nie w
wytłumaczone.
rzeczywistości, tak, no.
Tak, to jest wytłumaczone. Ja polecam, bo pierwszy sezon był super, drugi to jest absolutne dno i tam była przeginka po całości, ale trzeba go przemęczyć i trzeci znowu jest na naprawdę wysokim poziomie. Ma bardzo fajnych aktorów polskich, bo mamy tego Macieja Sztura, który wrócił, czy mamy Romę Gąsiorowską. Także, no naprawdę, super mi się to ogląda, a uwierzcie mi, rzadko kiedy oglądam cokolwiek, co jest polskie, i co zresztą już to podkreślałem wielokrotnie, to na tym Belfrze bawię się naprawdę dobrze. Nawet powiem ci, że muzyka w tym serialu robi klimat, jak na polską produkcję.
No okej, okay, dobra. Wiesz co, właśnie ja zazwyczaj polskie rzeczy odmijam tak troszeczkę czasami,
Ja
mówię,
też,
wiesz, to jest takie...
ale zrobiłem wyjątek dla tego trzeciego sezonu, bo naprawdę się zastanawiałem, czy mam po tym kiepskim drugim wrócić, czy nie dostanę tego samego poziomu żenady. I okazało się, że nie, i że jest okej po prostu.
Właśnie... I to jest też jeden z powodów, dla którego często polskie rzeczy omijam, bo czasami jest tak, o, pierwszy sezon był dobry, a później zobaczy ktoś, że było dobre i nagle zaczyna się psucie i dodawanie jakichś rzeczy dziwnych, głupich i
Właśnie
tak
tak,
dalej.
to nie. Tu wracamy do tego, co było najlepsze w pierwszym sezonie. I mało tego, ja już przy pierwszym odcinku stwierdziłem, że wow, kurde, wracamy do tego, co było w pierwszym sezonie. Takie, jakbym się cofnął w czasie normalnie, tylko jakbym zmienił miejscówkę, w której to się dzieje po prostu.
Dobrze. No i kontynuujemy oglądanie Bleacha, gdzie tam jakby w rzeczywistości mnie śmieszy trochę to, że pokazują jakby nowych jakichś tam przeciwników i pokonują go w ich 5 minut.
Trochę
Co
tak, trochę
ostatnio,
tak.
i to było chyba tak ostatnie 2-3 odcinki, gdzie aha, jestem nowym jakimś tam gościem, którego wymyśliłem na 5, którego autor wymyślił po to tylko, żeby go zabić w tym samym odcinku. I tak przez ostatnie 2-3 odcinki było w sumie.
To znaczy tak, ja już mówiłem to tydzień temu, że ten ostatni sezon, bo to już będzie ostatni sezon Bleacha, chociaż ostatnio była zapowiedź, że Jezu, ten spin-off Bleacha o Wiedźmach z Londynu będzie miał drugi sezon, ale nieważne, wróćmy do tematu
Czekaj,
Bleacha.
bo to on w ogóle to krysuje dalej, czy on to ten? Skasowali mu to w mandze.
Nie no, to widziałem zapowiedź z drugiego sezonu, teraz, niedawno, ale dobrze, nieważne. To ten ostatni sezon Bleacha, w ogóle cały Bleach jest taki, że oni dostają jakiegoś przeciwnika, którego trzeba ubić i nagle wszyscy dostają, znaczy na początku dostają wszyscy łomot i potem
Od
albo
razu
Ichigo,
tak.
albo wszyscy dostają jakiś dowolony power-up i oni rozpykują po prostu wszystkich po kolei, jak leci, bez jakiegoś tam większego pocenia się nawet. I trochę tu też to jest, ale ja zawsze mówię, że w przypadku Bleacha to akurat działa, bo Bleach jest bardzo samoświadomy. Tu
Znaczy,
się
to
nikt
troszeczkę
nie udaje, że
zaczyna,
jest
wiesz, w
inaczej.
tej chwili troszeczkę to zaczyna być trochę już karykaturalne w tym momencie, więc ja mam takie, tak, dobra, to jest krótkie, mi się to ogląda fajnie, ale na razie mam trochę takiego, nie, jakby widać, że to jest ten moment, w którym autor już wiedział, że będzie skanslowany jego komiks i spieszył się tylko po to, żeby pokazać jakby wszystkie postaci, które wymyślił i
No
wszystkie
tak.
walki, które miały być, bardzo skraca.
No i teraz 30 września w sobotę będziemy mieli dwa ostatnie odcinki tego sezonu i potem zakładam, że jeśli będziemy trzymać
To
się
za 2 miesiące, no.
nie, myślę, że nie. Jeśli będziemy trzymać się tego półrocznego grafiku, jak w przypadku ostatnich tych dwóch sezonów, które mieliśmy, to powinniśmy sezon trzeci dostać. Co teraz mamy? Wrzesień, to
Po
się
nowym
kończy z
roku?
końcem września. To się kończy z końcem września. Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, powiedzmy marzec. Luty, marzec najpóźniej, tak naprawdę.
No. No tak, jakby, wiesz, co prawda był fajny jakby twist tam z Ichigo, że jak on zleciał, to w rzeczywistości otworzył bramę.
Tak, trochę tak.
Tak, ale jakby ogólnie, no to mówię, mnie trochę śmieszy właśnie to, jak są traktowani ci przeciwnicy, bo w sumie te walki nie są jakieś interesujące, bo walki są wtedy interesujące, jak masz jakąś ciekawą umiejętność i bohater znajduje sposób, wiesz, żeby ją jakoś
To
obejść czy coś.
znaczy.
A tutaj jest tak, jest sobie walka i każdy po prostu dostaje power up i szybko kończy walkę, co nie?
Trochę tak, to znaczy Kurotsuchi, czyli ten, co ostatnio biega w
Tak,
tym
wiem.
nowo jaskrawym kostiumie, to nie jest moja ulubiona postać. To
A to
znaczy,
jest
ja go
kapitan
bardzo
Bullshit
szanuję.
w ogóle.
Tak, i to znaczy, ja go bardzo szanuję za poziom jego wiedzy, tylko dla mnie to jest taki typ, który trochę cheatuje, bo on zawsze znajdzie wyjście z sytuacji.
I'm smart,
Ale on
więc I win.
niekoniecznie mnie interesuje to, co się wokół niego dzieje, więc ja trochę czekam na jakieś takie faktycznie walki, gdzie dostajemy Ichigo, czy nawet bardzo podobała mi się walka Renjiego, która była super, czy Byakui, który w sumie skasował swojego przeciwnika w 30 sekund tak naprawdę.
Ta. No więc tak, leci Bleach pomału do końca i pewnie tak jak mówisz, do końca tego sezonu tylko parę odcinków, a później pewnie następny, który będzie już wykończeniem tej serii, znając życie.
Tak, to jeszcze tylko szybciutko powiem, zanim przejdę do ostatniego omówienia, że w przyszłym tygodniu dostajemy Castlevania nową, czyli Castlevania Nocturne od Netflixa. To będzie ta Castlevania, gdzie głównym bohaterem będzie mój ulubiony Belmont, czyli Richter, czyli ten w niebieskim fartuszku, który pojawił się najpierw w Rondo of Blood, a potem w Symphony of the Night. I zdaje się, że będziemy mieli ten sam scenariusz, który będzie przechodził pod inną część gry, którą bardzo lubię, ale nie powiem, żeby nie spoilerować nikomu. A przynajmniej na tyle wywnioskowałem po wszystkich zapowiedziach i opisach. I też w przyszłym tygodniu startuje spin-off The Boys, który będzie się nazywał Gen V. To będzie o młodych, cudzysłów, bohaterach, którzy będą na Akademii Bohaterów tej organizacji VOTE, czyli tej, która ma Homelandera i całą resztę tych,
Czyli coś tam się gotuje jeszcze.
tak,
No,
tych dziwadeł, nie?
ty tutaj chcesz rozmawiać o One Piece animowanym,
To znaczy
czy.
animowanym. I to nie będzie bardzo dużo mówienia, bo jakbym miał omawiać One
Bo
Piece
ty
co
w
tydzień, to
końcu
bym.
Kaido widziałeś, jakby
Tak,
walkę.
bo już w końcu. Tak, bo dzisiaj jeszcze tego odcinka nie oglądałem. Dzisiaj mamy odcinek 1077. Możecie się ze mnie śmiać, jestem na bieżąco. Ale w 1076 Luffy w końcu pokonał Kaido, czyli jednego
Nareszcie.
z imperatorów mórz. To znaczy. Chyba każdy się domyśla, co to znaczy. To znaczy, że nagroda za Luffy'ego podskoczy do jakiejś w ogóle hardkorowej, ciężkiej do wymówienia liczby. To po pierwsze. A po drugie, Luffy stanie się nowym imperatorem
Pamiętaj, że tutaj nie
mórz.
pokonuje tylko i wyłącznie Kaido, ale Big Mamę też
Tak,
w
ja
tych
wiem.
wcześniejszych odcinkach.
Dlatego zamiast Kaido wchodzi. Zamiast Kaido wchodzi Luffy jako imperator, zamiast Big Mamy wchodzi Buggy. Można się z tego śmiać bez kitu.
Jest, bugi to w ogóle będą fajne, wiesz, jakby w Mandze było fajnie to pokazane, więc byś miał parę fajnych odcinków z nim, jakim on jest w rzeczywistości imperatorem. Ogólnie to jakby, wiesz, strasznie długo ten ark był, powiem szczerze.
O Jezu, on był chyba, ja nie wiem. Chryste, 5 lat? 4
Tak,
lata?
bo wiesz co, bo oni się strasznie do komiksu zaczęli zbliżać znowu.
Jezu, drogi,
Naprawdę,
wyciągnęli
to bym...
ten Wano Ark po prostu do
Przecież
zżygania.
jak ja ostatnio byłem w Wano Arku gdzieś w zeszłym roku, jak byłem na bieżąco, później przerwałem, bo po prostu jak już trzeci odcinek oglądam z tygodnia na tydzień, gdzie się w sumie powtarzają rzeczy z poprzedniego odcinka, po prostu, bo zdublowali wszystko, no to już takie było, jak mi się tego nie chce oglądać. Naprawdę, One Piece'a to można binge'ować, bo pojedyncze odcinki w tygodniu to się
No
ciężko
tak.
ogląda w tej
To
chwili.
znaczy nie ma inaczej, jak nie jesteście osobami, które są na bieżąco, to ja proponuję binge'ować, a nie oglądać sobie dwa czy trzy, bo to nie ma sensu generalnie. Ale okej, do czego muszę nawiązać, to na pewno to, że sama walka w momencie, jak już Luffy odpalił Gear 5, specjalnie nie będę mówił, jak to się bardziej nazywa i do czego nawiązuje, żeby nie spoilerować. Tym bardziej osobom, które oglądają czy oglądały live action i powiedzmy chciałyby się wziąć za anime. To animacja stanęła naprawdę na najwyższym poziomie. To, co to i tam
I
zrobiło.
dźwięki składu, dźwięki, boing,
Tak,
boing.
też, tak, ale to, co Toei zrobiło, w sensie studio Toei, w tych odcinkach kilku, to przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę, to było tak epickie, że ci gały z orbit wychodziły,
Dosłownie, jak w
autentycznie.
Tomu i Jerrym.
Dosłownie, no tak.
Tak, ogólnie ta, jakby wiesz, jakby w rzeczywistości pewne takie foreshadowing tego, jakby wiesz, pewne takie mikro, przez całą serię jakby podpowiedzi się znajdowały.
No tak, ale tak zacznijmy może od tego, że dawno od paru lat nie było żadnego power-upu u Luffy'ego, więc pora było dać.
Znaczy, on dostaje, wiesz, no on dostaje power up raz na walkę, jakby dużego przeciwnika w rzeczywistości.
Tak, a dużego przeciwnika to on dostaje raz to 4 lata.
Tak, no, znowu problem z One Piece'em i byciem mangą, która nie jest na, czyli anime, które nie jest na sezony dzielone, tylko jest po prostu ongoing, tak zwane, czyli bieżące.
No tak,
ciągłe.
Ale ostatnio pisałem u nas na czacie, nie chcę mi się teraz tego szukać, ale zdaje się, że One Piece jest już bardzo blisko zakończenia w kwestii mangi, bo
tak.
Zdaje się, że już.
Tak, nawet.
Do końca przyszłego roku ma się skończyć.
Tak,
z tego, co wiem.
Autor tam już mówił, że Oda, wiesz, że już to blisko, bliziutko, że zaraz za rogiem koniec. Co zresztą nawet czuć w mandze, jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje w tej chwili.
No, bohaterowie są na takim poziomie mocy, że już wyżej tego się nie da wyciągnąć.
Tak, Vegapunk w ogóle, bo teraz jesteś w mandze, to jest wyspa Vegapunka. I ten ark jest dość krótki, bo już się właśnie tak gdzieś zbliża do końca w mandze. Stąd wiesz, jakby tutaj czujesz po prostu, że wszystko gdzieś tam się zwija.
No właśnie, więc do końca przyszłego roku skończy się manga, a anime twierdzą, że do końca 2025, nie, sorry, przepraszam, przełom 2024-2025, więc najprawdopodobniej po tym arku z Wano będą mocno przyspieszać generalnie.
Tak, miejmy nadzieję, bo powiem tak, no jak ja patrzyłem na to, jak długo trwało Wano, to było już tak, o Boże, nie chce mi się tego oglądać, to jest za długie.
Właśnie dlatego, żeby chyba oni skończyli tą mangę i będzie tam różnica miesięcy między zakończeniem jednego a drugiego. Oni chyba celują, żeby to mniej więcej w podobnym okresie skończyć, więc teraz będą nadganiać, będzie to szybciej.
Autentycznie, szło. One Piece to jest seria, która prawdopodobnie zyskałaby dużo, gdyby ktoś zrobił taką serię Kai z niego. Czyli skrócił masę rzeczy, bo tam jest,
ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne.
Dużo fillerów w anime.
Mnie tylko jedna rzecz frapuje z względem One Piece'a. Powiedzmy, że skończy się manga, skończy się anime. Co wejdzie w miejsce One Piece'a jako ten legendarny shonen, którego wszyscy będą starali się naśladować?
Nie mam zielonego pojęcia. Będzie po prostu walka na górze. Tak zwana.
Ja zakładam, że w tym wypadku dostaniemy albo to będzie Demon Slayer, ewentualnie Jujutsu Kaisen.
Jujutsu
i nic
Kaisen,
innego mi do głowy nie
Jujutsu
przychodzi.
Kaisen się też kończy.
O, no tak, racja.
Nawet
no
ważną,
w takim wypadku.
W mandze nawet ważną postać teraz zabili.
No tak, więc myślę, że w sumie Demon Slayer też się kończy. W sumie manga jest skończona.
Manga jest skończona, tak. Jakby z mangowych rzeczy właśnie będzie miał troszeczkę problemów Jump, bo wiele, wiele, wiele rzeczy się pokończyło.
Bleach jest skończony, Dragon Ball jest skończony, znaczy nie, on poleci dalej, przepraszam.
Super jeszcze,
przepraszam,
tak.
Zapomniałem, że Dragon Ball zapieprza dalej, przepraszam.
Tak, dobrze. Dobra, to przechodzimy do informacji, może wiadomości. I strajk w Hollywood dalej trwa, dostali już tam kolejną, ostateczną, to już ostateczną, naprawdę ostateczną ofertę pisarze. I na razie jeszcze odpowiedzi nie ma, rozmowy trwają. Przez to też zdecydowanie widać brak newsów ogólnie filmowych, gdzie jest taka posucha po prostu, że trzeba było tą cytrynę wyciskać na maksa.
Stary, ja powiem ci, dzisiaj przeglądałem serwisy w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Najciekawszym, nic nie wnoszącym do tematu w ogóle newsem, jaki znalazłem dzisiaj, to to, że pomimo tego, że nie trwają zdjęcia do Deadpoola 3, to reżyser Deadpoola 3, czyli Sean Levi, Ryan Reynolds i Hugh Jackman cały czas ze sobą gdzieś tam się spotykają. I to było super ciekawe.
No, więc dosłownie nic się nie dzieje. Jedyne, co się tam działo, to że może do tego strajku też włączą gry komputerowe, czyli będzie zakaz używania głosów w grach komputerowych, czy motion capture, co nie?
No to też jest praca aktorska.
Tak, prawda? Więc, ale na razie jest nieobjęte tym strajkiem. Co nie? Czyli
tylko. Ale przepraszam, sorry, ci przerywam, ale wydaje mi się, że aktorzy, ci voiceoverowi, w sensie voiceover artists, to oni chyba do SAG-AFTRA nie należą. Wydaje mi się, że to jest kompletnie inna gałąź przemysłu.
Bo to jest.
Chyba, że mówimy o normalnych aktorach.
Nie, o normalnych,
głosu,
normalnych.
To
pamiętaj,
tak.
Że oni jeszcze, jakby tam nie ma zakazu jeszcze na gry komputerowe w tej chwili, a dostali po prostu w rzeczywistości zielone światło do tego, co nie?
Bo na przykład w takim wypadku, jeśli by to zaczęło obejmować, oczywiście pewnie nie obejmie, bo tak jak powiedziałem, voiceover artyści to jest kompletnie inna gałąź, to ale w takim wypadku na przykład Critical Role musiałoby się zamknąć do odwołania.
Wiesz,
przykładowo.
W rzeczywistości nawet jeżeli by tam wprowadzili to na gry komputerowe, to by po prostu oznaczało, że nagle by po prostu ludzie stwierdzili, że no to bierzemy niezwiązkowych aktorów i tyle, co nie?
Znaczy, powiem ci, Nintendo by nie narzekało.
Nintendo by to w ogóle olało kompletnie. Jakby to jest firma japońska, oni by sobie znaleźli kogoś z ulicy. Jak Capcom.
Oni w dalszym ciągu w Zeldach nie ma głosu. Nie, no dobra, Zelda akurat ma głos. W sensie jako księżniczka. Link nie ma głosu dalej. Pokemony dalej nie mają żadnego dubu, także myślę,
tak,
że przeszkadzałoby im
specjalnie. Jedyne co to. wiesz, oni tam by sobie zrobili tak jak Capcom z Resident Evil, gdzie dosłownie pierwszy Resident Evil miał ludzi z ulicy wziętych. Praktycznie.
No i okej, okay. Zadziałało, zadziałało.
Zadziałało. Jedyne co to z takiego filmowego świadka to, że Expendables 4 wyszło.
To, jak ktoś woli, Niezniszczalni tak. 4, czyli banda zdziedziałych aktorów.
I to teraz nawet nie wszyscy, bo jakby tylko
no,
część.
Nie wszyscy, z lat 80. i to nie wszyscy, bo tam doszło też sporo nowych.
50 Cent.
No to weszło do, weszło do kina i zdaje się, że ten film miał jedną z najgorszych kampanii marketingowych, bo nikt nie pamięta, że ten film wchodzi do kina
tak,
w ogóle.
Tak, dokładnie, zero promocji. Zero promocji, ja tak stoję i tak, ty, to oni w ogóle kręcili czwórkę? Tak wiesz, przyłożyłem
tak.
sobie
i okazuje...
przypomniał mi jakiś się news, który gdzieś tam dawno temu, o którym rozmawialiśmy i tak, cholera jasna, ten film istnieje.
No tak, dokładnie. I on ostatnio wszedł do kin i okazuje się, że razem z Zakonnicą 2 zrobił najgorsze weekendowe otwarcie w ciągu tego roku. Także to zajebista robota, biorąc pod uwagę, że w obsadzie masz ludzi typu Sylvester Stallone na przykład.
Statham chyba tam jest teraz głównym tutaj.
I Jason Statham tak. też.
Ja tak wiesz, patrzyłem na ten trailer, nic to jest, nie ma nic interesującego. Spojrzałem gdzieś tam na recenzje. Recenzje to jadą po tym filmie ostro. Tak... Zero promocji, bo wiadomo, jest teraz strajk i nie ma nawet kto promować, ale nawet takiej promocji nie ma, wiesz, w telewizji specjalnie, czy w internecie. Wiesz, jakby w ogóle spał cały marketing tego. Więc podejrzewam, że to taki film, który został wrzucony na ten, po prostu do śmietnika z automatu i za 2 tygodnie pojawi się na streamingu.
Ja myślę, że on bardzo... Właśnie chciałem to powiedzieć. Myślę, że góra miesiąc to na streamingu się pojawi.
W ogóle nie spodziewałem, nie myślałem o tym, że ten film jest i tak patrzę nagle, o cholera, istnieje. Wzruszyć mogę ramionami tylko.
To ja mogę powiedzieć tak, są ewentualnie jest jedno zdanie, które mogę powiedzieć o tym filmie i to będzie w sumie nawet zrobione z dwóch zdań, takie jedno. Jedno, co mogę powiedzieć o tym filmie, to, że to jest film i to, że on jest.
Istnieje, tak. Dobrze, przechodzimy do Gaming Roomu i tutaj parę rzeczy. Dalej grasz w Finala? Czyli zacząłeś grać
tak,
w Finala?
Dalej gram, to znaczy zacząłem. Nie, dalej z niego gram.
Dalej go grasz. Ile już masz godzin
tak,
zrobionych?
Final Fantasy 16, o Jezu. Kurde, nie wiem, musiałbym wejść w dane na PS-ie, ale myślę, że 60 będę miał.
Nice.
Aczkolwiek ja jestem gdzieś lekko za połową gry i okej, okay, jedyne co mogę zarzucić tej grze to jest to, że faktycznie te sidequesty to są takie, nie wszystkie oczywiście, bo niektóre były spoko, ale pewna część tych sidequestów,
większość, tak?
Nie musisz robić, a możesz. Dobrze, to powiedzmy tak, bardzo duża część, ale nie wszystkie. Na przykład wczoraj miałem bardzo fajny sidequest, który rozwija lore całej gry, fabułę i dowiadujesz się trochę więcej o pewnych postaciach. Ale ogólnie sidequesty to tak raczej trochę są słabo zrobione, bo to jest zwyczaj pójdź w miejsce A, przynieś coś, wróć w miejsce B, albo idź, zabij, wróć. To jest to na tej zasadzie. Ale jak chodzi o samą fabułę tej gry, to jest naprawdę super. Jezu, ona jest, w ogóle cała ta gra jest tak kinowa. To wczoraj moja dziewczyna patrzyła, jak grałem i ona powiedziała, że stary, ja nie wiem jak ty w to grasz, ale to wygląda zajebiście. To po prostu ta gra wygląda epicko.
No wiesz, ja się zachwycałem trailerami tego, wiesz, bo no. Przede wszystkim ta skala tych wszystkich kryształów i tego wszystkiego,
no właśnie,
to jest
o tym
taka gigantyczna. I wyglądało to naprawdę, naprawdę ładnie.
Tak, mamy tutaj też walki samonów, nie? Że ty się wcielasz w jednego samona i napieprzasz się
kaiju.
Z nim. Tak, i są po prostu walki wielkich potworów, które się tłuką ze sobą. I to jest naprawdę, to jest totalnie epickie i to robi wrażenie takiego... To jak ty jako gracz masz wrażenie, że masz siłę i masz moc i to jest fajne, to jest super.
A masz nieleczoną anginę?
Tak, mam wyleczoną anginę też. Co prawda nigdy nie miałem anginy, ale wyleczoną mam, no.
Cieszy mnie, że jakby się dobrze bawisz. Wiesz, ładnie ta gra wyglądała, jakby, no wiadomo, może ktoś mieć jakieś tam zarzuty co do pewnych elementów. Square może...
Stary, w dupie to Square... ma.
Tak, dokładnie.
Klatkach, to jest super.
Square sobie może narzekać, że się nie sprzedało, ale moim zdaniem to się też nie sprzedało, dlatego że to jest tylko na PS5 dostępne w tej chwili.
Tylko do końca tego roku, bo od stycznia ta
dobrze.
Gra bodajże przechodzi, bo ona miała tylko pół roku.
Niestety chyba tylko na Epic na razie.
No podejrzewam, że tak jak z Finalem było, że to Final 7 wszedł w wersji Intergrade od razu na Epica. I to też się działo na Epiku kolejne pół roku i po kolejnym pół roku to wyszło na Steama. No niestety Square Enix zawsze to nie jest nic nowego, jest łasy na kasę i sprzedaje się Epikowi, zamiast iść od razu na Steama.
Wiesz co,
no,
więcej
co
by
zrobić?
Zarobili, jakby to po prostu wszędzie wydali tyle. Oni,
ja wiem,
oni tak
ale...
marudzą na to, że to mało pieniędzy zarabia, a w rzeczywistości sami są powodem tego.
Wiesz co, ja zawsze mówię, że Epic jest trochę jak Sepkowski. On lubi pieniądze z góry, oni nie patrzą w dłuższej perspektywie, ich interesuje, żeby teraz się zgadzało po prostu.
Znaczy mówisz nie o Epiku, tylko o Enix.
Sorry, Square.
Tak.
Square jest jak Sepkowski, oni lubią z góry, oni nie patrzą w dłuższej perspektywie, czy im się to rozłoży, czy starczy, czy będą jakieś odsetki. Nie, ich wali to, ich interesuje, żeby w tym momencie było. Trochę głupie, ale no ja się nie znam.
Tak, ogólnie wiesz, jakby później będą nagle jakieś kłopoty finansowe. Ich Microsoft kupi i będzie w ogóle śmiesznie. Albo Sony. O.
No, na przykład.
No i chciałeś pograć w Cyberpunka, bo wyszła aktualizacja i jest ten nowy dodatek.
To znaczy, dodatek wychodzi 26, aczkolwiek ja sobie go zakupiłem, bo on kosztował w sumie mało, bo 99 zł na Steamie.
No bo już te jakby recenzje dodatku są, już jakby tam się ludzie zachwycają i tak dalej, wiadomo.
Tak, ja wiem.
Te kopie właśnie recenzenckie już gdzieś tam krążą.
To ja wiem, okej. Okay. No. No super, ja się bardzo cieszę i też słyszałem bardzo wiele
ale.
Dobrych opinii. Już moment. Słyszałem bardzo wiele pozytywnych opinii na temat tego całego patcha 2.0. Byłem nawet na paru streamach różnych streamerów polskich, zagranicznych też, którzy sobie ogrywali Cyberpunka od samego początku wersji 2.0 i to wyglądało okej. Okay. Super, tylko szkoda, że i to nie tylko mi, żeby nie było. Przewaliłem po internetu, żeby nie było, że się nie douczyłem, przygotowałem się. To po wprowadzeniu patcha 2.0 do Cyberpunka, Cyberpunk się nie włącza, bo cię wywala do pulpitu.
To nie jest tylko twój problem, bo kolega też próbował włączyć sobie Cyberpunka i mówi, akurat mu się włączyło, ale chodzi tak słabo, że po prostu ręce opadają.
Tak, a druga sprawa, że czytałem informację, że nawet jeśli się komuś włącza, to crashuje po prostu w randomowych momentach, więc i tak nie pograsz tak czy siak.
Tak, więc znowu brawa CD Projekt, Boże naprawią do premiery. Znowu.
Do premiery. Poczekaj, do premiery już mówię. Dzisiaj mamy 24, tak. Do wtorku. Nie za bardzo.
No
mi się
to
w to
chyba
wierzy,
też
ale
mi się
okay.
Nie bardzo wierzy, chyba że mają jakiegoś patcha w kieszeni po prostu już gotowego do wypuszczenia na day one. Trochę to jest słabe, znowu CD Projekt zawodzi.
A wiesz co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? W czwartek albo w piątek były już dedykowane sterowniki do NVD. Do karty NVIDIA pod Cyberpunka, dzięki którym miałeś odpalić Cyberpunka w wersji 2.0 bez żadnych problemów. Slow clap!
No i widzimy, jakie bez żadnych problemów to wygląda. Przejdźmy może dalej, bo nie ma, skoro nie pograłeś, to
no,
więcej
nie mogę
nie
się wypowiedzieć, niestety.
No, ale tutaj duży minus. Ja z kolei skończyłem I Expect You to Die na Oculusie VR-ze. I jestem, i tak fajny klimat, fajnie jak się siedzi w pociągu i próbują cię asasyni zabić, ale z drugiej strony jak ja muszę 10 razy powtarzać jakąś tam rzecz w tej grze, to jednak nie. I ogólnie jakby trochę badań miałem takich tego typu właśnie, bo planujemy ze znajomymi robić kolejną gierkę VR i to mi kolega polecił. Co mi się podoba, to jest to, że to są takie małe levele zamknięte po prostu, które rozgrywasz. Nie podoba mi się to, że musisz jedną stop powtarzać i jak zginiesz, to od początku musisz wszystko
ale
robić.
Ale
jakim
silniku
to jest taki duży
będzie się robić na Unity?
A to będziemy jeszcze gadać, okay. Ale nie. Ale nie, to jeszcze dzisiaj pogadamy. I zacząłem dzisiaj grać w Armored Core.
Oho, okej, okay, czyli w Soulsy z mechami.
Ale wiesz co, ta gra może ci się spodobać z bardzo prostego powodu.
Bo są fajne mechy?
To jest, człowieku, jeżeli chodzi o fajność mechów i kustomizację, to jest tam po prostu mózg, wiesz, galaktyczny, rozpierzcha się na wszystkie strony. Wiesz, bardzo łatwy sposób na kolorowanie tych mechów, jakby tam 1001 części, które się jakby później pojawiają troszeczkę, bo na początku to jesteś ograniczony trochę, ale wiesz, każdą pierdołę możesz przekolorować, możesz sobie jakieś sam graficzki wrzucić, jakie chcesz na tego mecha. Ogólnie system walki to po prostu rozpierdziela mnie, jak jest prosty i fajny. I szarżowanie po prostu na mecha przeciwnika i mu... Dosłownie, masz takie coś troszeczkę jak w Soulsach, że możesz mieć tarczę z tym, z mieczem, okay. Teoretycznie. Tylko, że masz jetpacka na plecach. Czyli lecisz do mecha przeciwnika i go ciach, ciach, co nie? Lecisz do drugiego. I tam jest masa grantów w ogóle, wiesz, jakichś różnych takich małych, gorszych mechów, z którymi możesz walczyć. Też, i to też jest bardzo przyjemne. Ogólnie to jest nie takie, że masz otwarty świat i latasz tym mechem po całym świecie, tylko masz zamknięte misje.
Okej. Okay.
I do każdej misji możesz sobie tego mecha, wiesz, dozbroić, uzbroić, możesz sobie spróbować tą misję, wyjść z tej misji, przezbroić tego mecha, spróbować jeszcze raz.
To znaczy, powiedz tak, oglądam sobie trailery gameplayowe i no. Ja mam może jakieś mylne wrażenie, ale wygląda mi to trochę jak taka stara gierka mechowa Zone of the Enders z czasów PS2.
Jakby to, bo to wiesz, Zone of the Enders było Kojimowe, ale troszeczkę tam tego jest, z tym, że jakby tutaj bardzo ważny jest jednak ten build tego mecha. Ja jestem gdzieś tam na początku, ale już kurde, widzę po prostu gigantyczny potencjał tego systemu, który oni tam mają. I to jest, wiesz, jak masz, to jak masz grę i zaczynasz o nim myśleć, jak wychodzisz z gry, co nie? Bo musisz inne rzeczy zrobić, to jest no dobrze. Tak. I ogólnie, wiesz, ja nie mam jakiegoś super nowoczesnego komputera w tej chwili, bo ja mam 1080 GeForce'a. A powiem, że na moim komputerze to z łatwością śmiga. Podoba mi się też, że to są te misje są takie, wiesz, zamknięte i nie masz jakiegoś takiego, takiej długaś tej misji, że wiesz, albo gdzieś łazisz, musisz z jednego końca na drugi łazić mapy. Tylko na takiej zasadzie, że zaczynasz misję, masz jakieś tam ograniczone pole, łazisz po tej mapie trochę, wiesz, możesz sobie w ogóle część wrogów zignorować, masz dodatkowe pieniądze za to, że część zabijesz. Wiesz, mecha sobie kupujesz tam części, z czasem one ci się odblokowują w tym sklepie. Ogólnie jest jeszcze tam troszeczkę tutoriali, więc to nie jest tak, że kompletnie jak na jakąś taką głęboką wodę cię wrzucają.
Czyli mówię, że From Software po prostu wydało kompletnie skończony produkt.
To jest bardzo dobry, skończony produkt. Wiesz, co mnie cieszy? Na przykład, jak masz kustomizację, no. Co nie? I patrzysz na takie Destiny i no, i sprzedajemy później kolorki, co nie czy inne. Weź. Tutaj masz po prostu, wiesz, a tutaj masz po prostu normalną kustomizację, masz wszystkie kolorki, weź sobie wrzuć kolor, jaki chcesz, metaliczność, czy odblaski, jakie chcesz, kolor tego, światełek, jakie chcesz i możesz nawet parę godzin spędzić w samym, wiesz, kustomizerze mecha, fajnie. Po prostu, że będziesz sobie układał co nie z klocków swojego ulubionego. Wiesz, system walki też jest jakby... W tej chwili mam jakąś snajperkę, która ma charge shot, która jakby stanuje przeciwnika i możesz później do niego podlecieć i go walnąć z miecza. Ogólnie jest trochę takiej sousowości pod tym względem, że te ruchy są kosztowne, co nie? Czyli jak walniesz, jakby zrobisz ciach mieczem, no to ten mech ma, wiesz, animację i nie możesz skancelować tego. Tylko musisz poczekać, że to się odtworzy i czasami to oznacza, że wiesz, że jak źle wymierzysz odległość, no to jest problem, bo dostajesz po prostu bęcki trochę. Z drugiej strony to nie jest tak, że wiesz, jakby zawsze możesz sobie tą misję zrestartować bez większego problemu i zrobić od nowa, już wiesz więcej, wiesz lepiej, już jesteś troszeczkę nauczony pewnych rzeczy i możesz ją przejść dużo, wiesz, jakby... lepszym wynikiem. W ogóle możesz w rzeczywistości nawet misje, które już przeszedłeś, próbować od nowa, i bo masz normalnie listę misji. Okay. I jak misje, które przeszedłeś, próbujesz, to możesz na przykład builda innego zrobić. Albo pokonać bossa, którego nie pokonałeś wtedy, bo masz na przykład nowy sprzęt i chcesz
to
sobie wytrąbić ten.
W Final 16 jest podobna opcja, tylko to się nazywa tryb arcade, że możesz sobie tam próbować pobić poprzednie już tam misje, tylko z lepszym wynikiem na przykład.
Więc to jest trochę soulsowe miejscami, bo walka podobna miejscami, chociaż też nie do końca, ale jest to zupełnie inna gra i ma zupełnie inną strukturę i uważam, że jak ktoś, wiesz, jakby taki ma takie podejście, soulsy, ja będę musiał łazić po jakimś zamku głupim i co chwila ginąć, to tutaj jest przynajmniej tyle, że po prostu jesteś w ramach zamkniętej misji i to ginięcie wcale nie jest takie bolesne, co nie? Pod tym względem. I zawsze możesz sobie przetestować, bo bardzo często jest tam tak, że po prostu jak będziesz miał inny ekwipunek, to misja będzie dla ciebie dużo łatwiejsza.
Dobrze.
Tak, więc polecam. Ja pewnie jeszcze będę w to przez najbliższe tygodnie ciął sobie. Ja jestem bardzo zadowolony z tej gry.
Jak Kwadar jest zadowolony, to znaczy, że dobra gra, polecamy, a na pewno on poleca, a ja sprawdzę to tak. Kiedyś, jak skończę finala i coś tam innego.
Tak, wiesz co, jak masz co grać, to nigdy nie jest coś, co wiesz, masz jakiś, wiesz, musisz teraz zagrać, przecież Boże, będzie na jakiejś promocji za parę miesięcy czy coś.
No
i,
właśnie.
ten sobie sprawdzisz. Interesujące jest to, że całkiem dobrze gra nam. Gra mi się na myszce, więc pad nie jest jakoś
Chryste,
wymagany.
Jesteś masochistą po prostu.
Nie, ale wiesz, tutaj przynajmniej sobie śledzę postaci łatwo, wiesz, jakby ten. To masz strzelanie troszeczkę inaczej jak.
No dobra, powiedzmy, że okej, powiedzmy, że rozumiem. Okej.
I ogólnie jakby jestem zadowolony, chociaż mogę pada przetestować, bo tu jest tak, że namierza postać, co nie? Więc później orbitować wokół przeciwnika jest dość łatwo. Tak, więc mówię, to nie jest tak, wiesz, ty mówisz, że Souls ble, ale to nie jest do końca Souls i może ci po prostu przypaść do gustu.
Nie, nie. Zawsze. Bardzo chętnie sprawdzę.
Tak, zawsze kwestia jest taka też, że można poczekać, aż będzie w promocji i tyle.
No właśnie.
Tym bardziej, że nawet na PS5 możesz to sprawdzić i musisz wcale na PC kupować. Dobrze. I to tyle, jeżeli z Melis...
Poczekam, aż to wejdzie do PS Plusa generalnie.
No, dokładnie. Jakby zawsze jest taka opcja. Dobrze, to zobaczmy, co tam dalej. Wyszedł patch do Baldura.
Tak, i to jest taki... Tak, bo już jakiś czas temu zapowiedziano, że będzie, bo gracze bardzo prosili. Ale już tłumaczę, o co chodzi. W nowym patchu do Baldur's Gate'a wprowadzili Magic Mirror, tak zwane, czyli magiczne lustro, zwierciadło, które pozwala wam, graczom, w sensie zmienić wygląd swojej postaci, którą stworzyliście. To znaczy, możecie zmienić to, jak ono wygląda, on, ona, ale nie możecie zmienić rasy, ale generalnie możecie zmienić włosy, oczy, możecie zmienić tam kolczyki, tatuaże, czyli generalnie całą aparycję swojej postaci, nawet głos możecie zmienić, nie ma problemu, bo gracze bardzo o to prosili, bo fajnie by było mieć opcję customizacji tej swojej postaci, i poza kreatorem też, tak, więc Larian dał i możesz sobie teraz w dowolnym momencie wejść do obozowiska i tam w obozowisku, nieważne w którym akcie, będzie czekało magiczne lustro, z którego będziesz mógł skorzystać i dowolnie zmienić sobie wygląd, jeśli tylko będziesz miał na to ochotę. I sam z tego skorzystałem i uważam, że naprawdę fajna zabawka, która no po prostu pozwala graczom na jakąś tam większą dowolność w trakcie całej rozgrywki. I to jest tyle.
No i cool, w sumie tyle. No. Co można dodać, nic nie można dodać. Ja też uważam takie zmiany za miarę okej, jakby nic nie psuje, a dodaje dodatkowe
tak.
opcje. Śmieszne, niskie rekomendacje, rekomendowane wymagania Assassin's Creed'a są, ale tak patrzę na to, co tam wkleiłeś i to jest takie, o, taki standardowy PC-t ze Steama, dosłownie.
To jest, a ja ci powiem tak, to są wymagania do Assassin's Creed Mirage przeklejone z oficjalnego posta Ubisoftu sprzed 2 dni. I jestem turbo zdziwiony, ale jak mi powiedziałeś, że to jest typowy patent Steamowców, to przypomniałem sobie, że w tamtym tygodniu miałem zapytanie na Steamie o to, czy wziąłeś udział w ankiecie, żeby przetestowali build mojego komputera, bo coś tam. Więc możliwe.
Wiesz, bo rzeczy takie jak GeForce GTX 1660, co nie? Titanium, to jest dosłownie topowa, jakby to jest karta, która jest najpowszechniejsza na Steamie. I zdecydowanie tak patrzę na ten build, no taki jest przeciętny komputer ze Steama, jakby najbardziej powszechna konfiguracja praktycznie, no może poza tym Intel Arkiem 750, który jest śmieszny, który to jest nowa karta, która jest słaba w rzeczywistości.
No tak, ale w sensie co mnie dziwi? Dziwi mnie to, że na przykład mamy w takich rekomendowanych tego właśnie 1660 Ti, która jest 6-gigową kartą.
I to są rekomendowane,
tak,
nie minimalne.
Tak, która jest 6-gigową kartą w momencie, kiedy mamy na rynku na przykład 4090 czy 4080, które mają chyba po 12.
Tak, no, wiesz, pamiętaj też, że konsole nie są jakieś super mocne.
To znaczy, nie, ja nie narzekam, absolutnie. Ja jestem po prostu zdziwiony, o to mi chodzi.
No, mówię, podejrzewam, że to jest stary silnik, który już jest optymalizowany na maksa i wiesz, jakby tutaj dużo nie wycisnął z tego więcej. Więc no, jest jak jest. Na obecnych trailerach to się prezentowało dobrze, więc co można narzekać? Większa pidownia.
To znaczy, ja mówię, że jak coś jest zrobione dobrze, to po co to zmieniać ogólnie rzecz biorąc, tak? Myślę, że w pewnym momencie na pewno będzie jakiś przeskok w kolejnych Assassin's Creedach, tak jak to było w latach poprzednich, że
Tak,
mieliśmy na przykład tego Assassin's Creeda od początku szliśmy, potem w 2 był trochę przeskok, potem mieliśmy parę lat zastoju, kolejny przeskok był w 3, W tym, gdzie był Connor, tak, w Stanach Zjednoczonych, gdzie biegał. I potem kolejny przeskok był chyba w Black Flagu, bo tam były trochę większe wymagania znowu. I potem Black Flag ciągnął ten trend i kolejny przeskok był w Unity, w Bugity w sumie. Tak.
Tak. Co właśnie było jednym z powodów,
Tak,
dlaczego
tak,
to był
tak, tak.
zbugowane, bo nowy
I
engine
właśnie
mieli.
potem
No.
dostaliśmy ostatni przeskok, jaki mieliśmy, to był w czasach przed Odyssey. Było. O tak, w
Origins.
Assassin's Creed Origins, i to jest ten silnik, który dostaliśmy w Origins w tym momencie, jest dalej. Tylko nie zoptymalizowany.
Tak. No ja podejrzewam, że też jest kwestia taka, że Ubisoft ma dużo więcej jakby innych technologii. Bo chyba na innym silniku jest znowu robiony ta gra Star Wars, bo ona korzysta z tej technologii, którą robili do Beyond
Tak,
Good and
tak,
Evil
tak,
2.
tak, tak.
Więc wiesz, możemy się spodziewać, że kolejny będzie miał właśnie
Bardzo
coś
możliwe.
nowego, boże, nowy silnik, tak. Dobrze. Unity jakby kontynuuje swoją jakby drogę w zmianach, jeżeli chodzi o cenniki. Były przez tydzień te duże protesty deweloperów, bo część osób w ogóle zrezygnowało z używania tego silnika. Były takie protesty, że ci tacy mobilni deweloperzy wyłączyli w ogóle monetyzację, więc to naprawdę mocno biło po kieszeni twórców silnika, bo nagle na starych zasadach to nawet Unity przestaje zarabiać. No i w tym tygodniu oczywiście wszystko zostało, prawie że tam wszystko zostało cofnięte. Znaczy, zmiany przyszły, ale nie są tak straszne. Powiedzmy to tak.
Ja ci, przepraszam, ci przerwę, ale za każdym razem mnie jakiś deweloper czy jakaś firma przeprasza, to mi się przypomina tylko filmik z South Park z tym gościem, który mówi: I'm sorry, we're
Tak,
sorry, we're
dokładnie, no. To
sorry.
jest takie. Pamiętasz, jak się nasz pierwszy odcinek nazywał? Nazywał się Korpo
Tak, tak,
Przepraszam. To jest
tak.
właśnie takie Korpo
Trochę
Przepraszam,
tak.
co nie? No. Wiesz, tutaj jakby zmienili z powrotem na inną wersję, bo tam jest refresher teraz, czyli tam 2,5% od ciebie biorą, jak będziesz miał teraz nowe zasady. No i wycofali się z tego, że retroaktywnie działa, co nie? Retroaktywnie już nie działa, już stare licencje z powrotem działają. Co zresztą te problemy z licencjami oni już kiedyś mieli w przypadku serwerów i też musieli się z tego wycofywać, więc powiem tak, nie było to warte w ogóle niczego moim zdaniem, bo jakby jak spojrzycie na ten nowy cennik, to jakby oni taki dali, to w sumie twórcy by trochę pewnie się tam wiesz, jakby deweloperzy troszeczkę by się tam znerwowali, ale nie byłoby to aż tak dramatyczne, jak to było przez ten tydzień. A tak to musieli dać, dali taki cennik, który był po prostu nie do zaakceptowania przez nikogo, jeszcze działał wstecz i jeszcze w rzeczywistości by zapewne zostali uderzeni pozwami
Pewnie tak.
za
A
parę
poza tym,
tygodni.
jak już mówiłem ostatnio, mleko się rozlało i tak już mało kto teraz w Unity zaufa.
Tak, dokładnie. No to tak jak właśnie pytałeś mnie, co my będziemy używać i prawdopodobnie Unreala, ze względu na to, że nie możemy zaufać
No
Unity.
właśnie.
Bo nigdy nie wiadomo, co oni sobie wymyślą i czy nas nie urąbią gdzieś indziej. W jakiś inny sposób. Wiesz, jedną z ciekawych rzeczy, która teraz w tym nowym jest silniku taka, że na wszystkich przechodzi możliwość nieprezentowania loga Unity wiesz, na początku. Bo do tej pory było tak, że ten free tam całkowicie darmowy, to musiałeś tam, jeżeli byłeś w jakichś tam pakietach określonych, to musiałeś logo Unity prezentować. I to też powodowało to, że jak patrzyłeś, jak widziałeś logo Unity, to czasami cię rzygać chciałobyś, dałeś, o, znowu
Trochę
kolejny
tak,
asset
trochę
flip, co
tak.
nie? Że moim zdaniem właśnie to, że musiałeś prezentować to logo w najniższych takich, wiesz, tych progach, niszczyło trochę reputację engine'u, teraz już tego nie będzie. Tak, więc trochę tych zmiany na lepsze, mogli to zrobić od razu i nie byłoby całej dramy, a tak to sobie zaszkodzili dużo mocniej niż powinni.
No jest jak jest. Myślę, że
Ta,
tematu nie ma dalej co wiercić.
no,
Zobaczymy to
nie,
w
nie ma, nie ma,
kolejnych
bo tam...
miesiącach, na co Unity wpadnie.
Tak, jedyne co jest przerażające to, że mogą po prostu paść, bo oni nie zarabiają pieniędzy i przez to, w sumie jakby zrobili to teraz... To, co zrobili teraz wcześniej, to by może po prostu i się zgadzało na po prostu koncie wszystko i nie byłaby tej dramy całej, a tak to mogą paść najzwyczajniej w świecie.
No wali mnie to, dobrze. Tak powiem, wali mnie to.
No, mnie już zaczyna też, bo mam inne opcje po prostu w tym momencie. Tak, problemy grupy Embracer ciąg dalszy, bo w tym tygodniu zarówno Beamdog, jak i Crystal Dynamics. Beamdog to jest firma, która wydawała te różnego rodzaju Neverwinter Nights, pierwsze Bardury, tak jakby oni robili remake'i tych gier, takie odświeżenia.
I trochę przykro, bo ja cały czas miałem w serduszku nadzieję, że dostanę w końcu remake, czy tam remaster Icewind Dale'a 2, a zdaje się, że no już chyba niekoniecznie.
Zobaczymy. Jakby wiesz, na razie jeszcze firmy nie zwalniają kluczowych pracowników, tylko w obu firmach lecą ludzie odpowiedzialni za marketing. Wiesz, ci co lecą zazwyczaj pierwsi, no tak. Co nie? Czyli wiesz, jakiś tam marketing, nikt kluczowy, może tam z jednego grafika zwolnili i tak dalej, ale no, zaczyna robić się nieciekawie w Embracerze i tylko patrzymy, kto będzie następny trochę.
To znaczy ten Crystal Dynamics też niekoniecznie podoba mi się.
No to Tomb Raider.
No bo to jest Tomb Raider, to jest Legacy of Kain.
Tak, i to jest trochę taki już zły sygnał, że zaczynają się jakieś tam małe zwolnienia, to już nie jest pierwsza fala zwolnień. Tutaj wiesz, też mamy plotki o tym, że jednak Gearboxa chcą sprzedać, więc zbyt szybko się rozszerzyli.
To znaczy z Gearboxem jest o tyle, że Gearbox ma dobre gry pokroju Borderlandsów. Więc jeszcze tutaj jakiś się ktoś chętny na kupienie znajdzie, to mi się nie martwmy za mocno.
Ewentualnie wiesz, Randy Pitchford sam poratuje. Tak, ale no nie jest ciekawie, wiesz, patrząc na rozmiary Embracera i po prostu ile on ma rzeczy pod sobą, to jest trochę tak rwanie sobie włosów z głowy, bo to jest gigantyczna korporacja.
Trochę mi to zgrzyta, nie wiem jak to powiedzieć, mam problem z imersją w przypadku Embracera, bo oni jeszcze pół roku temu tylko chodzili i tak jakby rzucali pieniążkami, dosłownie.
No i to jest efekt.
I kupowali te studia, jak kiedyś Square Enix i teraz było wyprzedawanie na potęgę przecież. Teraz mamy tą samą sytuację tutaj, że nagle było kurde, mamy za dużo firm, chyba trzeba coś sprzedać, bo nie mamy pieniędzy. Mam takie, Jezu, tam dorośli ludzie pracują czy dzieci?
Pamiętaj, że oni też byli tą firmą, pod którą był
Dedalic.
Tak, Dedalic i pod którą Gollum zrobił wielką po prostu klapę. Więc, no sorry, ale powiem tak, no, tutaj widać zdecydowanie, że zbyt szybko, zbyt dużo naraz.
Ale sobie powiem ci, stary, że to zadziwia. Jak można być dorosłym człowiekiem, powiedzmy na jakimś tam szczeblu, nie wiem, zarządzającym, że no chyba masz jakieś pojęcie mniej więcej na ile was stać, a kupujecie na potęgę, a potem stwierdzacie, że nie mamy na to pieniędzy, trzeba sprzedać.
No bo to jest właśnie kwestia taka, jak rosną ceny akcji? Jak jesteś firmą akcyjną, jak zwiększyć cenę twoich akcji?
Znaczy, no ja zawsze mówię, że hype jest wtedy podbijany. I jak jest hype, to rosną ceny akcji. Jak hype spada, bo ktoś spadł z rowerka i sobie kupił i rozwalił, to ceny akcji spadają.
No jest hype i jest właśnie sposób na zwiększanie hype'u do kupowania nowych rzeczy.
To jest ta sama sytuacja,
no
co była w przypadku Cyberpunka. Hype był podbijany i pompowany na potęgę, a potem jak gra spadła i sobie głupi ryj rozpieprzyła, to hype nagle spadł i ceny akcji przy okazji.
Tak, no zobaczymy co z tym będzie. Ja mam nadzieję, że firma nie padnie, albo przynajmniej te podmioty jakieś tam, które oni mają pod sobą, to będą miały na tyle siły, żeby albo ktoś je kupił, albo żeby same przetrwały, no ale nie jest ciekawie. Dobrze, może zostawmy to i tak jeszcze w sumie ten Tokyo Game Show,
znaczy,
tam
ja
nic
ci powiem,
nie było.
Że ja w ogóle, okej, tak szczerze to nawet nie wiedziałem, że ten Tokyo Game Show jest w ogóle.
Ja wiesz co, ja się dowiedziałem jakoś w środku tygodnia, że jest i było takie, co? Przecież myślałem, że będzie trochę więcej hype'u na to, że będzie troszeczkę więcej jakby interesujących zapowiedzi, a to w sumie tak duże nic.
Co prawda w powiadomieniach dostałem jakieś gierki, ale nic mnie nie zainteresowało, bo większość to było jakieś indie, albo mało ważne po prostu.
Ale wiesz, rzeczy, które już przede wszystkim już zostały zapowiedziane i raczej nowości znaczy, nie było. Więc w tym roku ten Tokyo Game Show to takie...
Ja po prostu uważam, że to co miało wyjść w tym roku, to już w tym roku wyszło tak naprawdę. Ewentualnie teraz jeszcze na jesień wyjdzie i to już będzie wszystko.
Wiesz, ja liczyłem, że to jeszcze na przyszły rok jakieś zapowiedzi, bo to wiadomo, w Tokio to Japończycy może coś tam z kieszeni wyciągną swojego interesującego, ale w sumie tak spojrzałem, no nic, dosłownie nic, pustka. Dobrze. Myślę, że ostatni z gierkowych newsów to taki, że Microsoft miał duży wyciek.
Ja nawet nie wiem, co to było, danych. Co ty będziesz musiał powiedzieć.
Też nie będę jakoś się rozwodził na tym, ale to było takie coś w rodzaju, wiesz, był to sobie ten proces, który tam cały czas jeszcze się toczy, związany z tą Trade Commission amerykańską. Okay. I wiesz, na serwerze tam sądu muszą być dokumenty. Dokumenty same w sobie nie były przeciekowe. Przeciekowe okazały się jakieś załączniki, które były dołączone do dokumentu, które można było tylko obejrzeć w programie Adobe Acrobat w tej wersji Pro, okay, chyba, z tego co wiem. I ludzie po nitce do kłębka znaleźli niezabezpieczony serwer Microsoftu, na którym było dużo danych, które były jakby do tego procesu gdzieś tam jako tajne, utajnione zrobione. Ale dało się to zobaczyć bez jakby przechodzenia jakichś tam haseł czy czegoś, tylko po prostu się pobierało i dużo wycieków z tego wyszło. Więc i mamy to potwierdzone, że faktycznie są to te dane, bo sędzia powiedział, że Microsoft zrobił sobie kuku, bo nie zabezpieczył tego i dał na otwartym serwerze to wszystko.
Co, Microsoft w końcu kupuje tego Blizza, czy nie?
Kupuje. Jakby to jest cały czas otwarte, że oni chcą to kupić i nawet już w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, by już się zaczęli umawiać z tą brytyjską organizacją.
Tak, bo tam Brytyjczycy nie chcieli odnośnie tego przypuścić.
Tak, i to głównie to jest tylko to w tej chwili. I propozycje rzucili dla tych Brytyjczyków i czekamy teraz na odpowiedź, ale wstępnie to jest zaakceptowane i prawdopodobnie to wszystko przejdzie.
Czyli co, czekamy na darmowe abonamenty do WoWa na Game Passie?
Zobaczymy, no jakby Activision Blizzard, zobaczymy też jak będzie, w jakiej formie będzie po prostu wewnątrz Microsoftu, bo tam bardzo się Bobby Kotick, zobaczymy czy w ogóle Bobby Kotick będzie.
Ej, wyobrażasz sobie ściąganie Diablo przez Game Passa na przykład?
Squalu, wyobraź sobie, że może będzie na Steamie, tak jak, bo to zresztą było związane z tym.
Błagam cię, ten Overwatch na Steamie ma tak negatywne recenzje, ja cię pierdykam.
Ale to przez ich własnych, to jest inna sprawa, jakby kompletnie. Ale wiesz, te gry mogą być na Steamie najzwyczajniej w świecie, też dlatego, że będą to wymagania tej Trade Commission. Ale przechodząc do tego, co tam było w tych wyciekach jeszcze, no wiesz, tam było dużo prywatnych maili właśnie, chociażby Phila Spencera, który właśnie tam wspominał, że no, byśmy chcieli tam, wiesz, jakby próbujemy, jakby gdzieś tam rozważamy, czy da się kupić na przykład takie rzeczy jak Nintendo czy Valve, i to był tak, i on to określił, że to był career defining moment, czyli taki, wiesz, definiujący karierę kompletnie. Powiem tak, to jest bardziej takie chciejstwo i bardziej coś w rodzaju o chciałbym, co nie, niż coś oficjalnego i coś, co się naprawdę da zrobić.
Ja bym też chciał wiele rzeczy.
Tak, tym bardziej, że już kiedyś zostali przez Nintendo wyśmiani. Tak autentycznie przyszli na spotkanie z Nintendo, chyba nawet dwa razy byli na spotkaniu z Nintendo, w którym oferowali kupno Nintendo i Nintendo najzwyczajniej w świecie dosłownie ich wyśmiało. Z interesujących tam rzeczy takich jeszcze, to wiesz, ten nowe wersje konsoli, której nikt jeszcze nie zapowiedział.
No tak, no czyli racja.
Bez dysku, czyli kubełek bez dysku, czyli taki okrągły, zamiast prostopadłe ścianu, to jest cylinder, co nie? I bez w takim wypadku napędu żadnego Blu-ray. Wersja i tak samo wersja S-a
czyli
bez
będę
napędu.
Będę jeździł walcem. Będę jeździł walcem.
Tak, będziesz jeździł walcem. Nowy pad do tego oczywiście, który ma tam chyba jakieś tam funkcje też takie, które są w żyroskop, jakby dodatkowe funkcje, które też możesz znaleźć w padzie od PlayStation.
Czyli co, że Microsoft zrobi drugiego, znaczy swojego Switcha?
Znaczy nie, a to jeszcze inna sprawa, ale z tym ludzie analizowali te dokumenty i wychodzi na to, że nie jest jakby ten handheld, którego oni chcieli tam, którego mają w tych dokumentach, to jest bardziej coś, co oni nad czym oni będą software'owo pracować, co będą inni budowali. Czyli
to znaczy, przepraszam, że przerywam, ale to po prostu wydaje mi się to głupie, bo obecna generacja trwa ze 2 lata, to już kończymy i wydajemy nową konsolę, kurde.
Nie, to jest wersja po prostu slim. Aha, taka, okay, nowej konsoli. A kolejna konsola to z tych dokumentów wynikała, że 2028 najwcześniej i będzie ona jakąś z cloudem łączona, czyli z chmurą, ale co ciekawe, to może być bardzo stare, bo to są dokumenty, które były przygotowywane w 2020, kiedy proces się gdzieś tam zaczynał.
Cały, co nie?
Tak, czyli to już są 3 lata. Zobacz, jak się, w sumie kiedy oni tam Blizzard próbowali kupić
O
już.
Jezu,
To już
to
się
chyba ze dwa
tak
lata
długo
były.
ciągnie, że. Tak, to już się ciągnie już tak długo, że ja
To
cię
chyba jakoś
kręcę.
po COVID, zaraz po COVID-zie ogłosili.
Czy to
A
może w
może,
zeszłym
no
roku
jakoś
było, się
tak.
zaczęło? Nie wiem. Ale już to wiesz, ciągnie się nieziemsko długo i wiesz, te dokumenty też nie są do końca takie super aktualne, ale pokazują ci po prostu stan umysłu trochę i sposób, w jaki między sobą też ludzie w Microsoftie rozmawiają,
Znaczy
co
nie
nie?
rozmawiają.
Tak, znaczy wtedy to było pisanie maili od jeden do drugiego i to chyba są od jeden do drugiego w takiej formie typu, o, chciałbym kupić, wiesz, w Nintendo. I to są chyba takie dokumenty, które już mało są aktualne, no ale interesujące z tego, że Microsoft zrobił sobie sam bubu i troszeczkę popsuł też w rzeczywistości swoim marketingowcom zabawę, powiedzmy to tak. No i problem jest taki, że następna właśnie konsola miałaby być nie taką tradycyjną, tylko już taką typu cloudową, co nie?
Okej.
Czyli wiesz, już liczą na to, że będziesz streamował sobie te gry, co mi się średnio
To
uśmiecha
znaczy,
i...
to nie to, że ja nie wierzę w streaming gier poprzez używanie serwera leżącego na drugim końcu świata. Ale chyba wolę mieć swój sprzęt, kurde.
Ja też wolę mieć swój sprzęt, tym bardziej, że w rzeczywistości to też nie jest takie proste, bo jak nagle wszyscy zaczną internetu używać, to znowu jakby w formie tego właśnie streamingu gier, który wymaga naprawdę dobrego internetu, to się wszystko pozapycha i
No
będzie
właśnie
wcale
o tym
nie tak
mowa.
lepiej. No, no, więc to jest takie moim zdaniem bardzo chciejstwo i też rzecz, która nieprędko się stanie, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Dobrze, więc przejdźmy dalej do gier planszowych. Co tam, co tam?
Okej, więc
O, widzę.
na pierwszy
Awaken,
dzisiaj.
Awaken
Tak, Awakened Realms odpaliło ostatnio kampanię crowdfundingową nowej swojej gry. Ona się nazywa Dragon Eclipse i tak też będzie w wersji polskiej. I początkowym celem było zbieranie 50 tysięcy dolarów.
Realms. To już chyba
No tak,
jest? Jest.
uzbierali już prawie 2 miliony, więc generalnie cel został zrealizowany w 3704% generalnie, tak, więc. No jest jak jest. Sama gra wygląda bardzo ładnie, w sensie zapowiedź wygląda przefajnie, bo to będzie karcianka na
Ta.
dwie osoby. Karcianko figurka, albo inaczej, figurkowa karcianka na dwie osoby, żeby się tłuc ze sobą różnymi potworkami, w tym oczywiście smokami. I bardzo mi się podoba strona wizualna. I nawet bym powiedział, że ceny nie są jakieś wielce wygórowane. Będę podawał w dolarach, bo mam w dolarach podane na GameFoundzie.
$190 to
To
tutaj
znaczy,
widzę jest ten.
standardowa edycja to jest 55 dolarów, czyli to jest takie 250-260 zł.
To jest jakby niska cena za grę z dużą ilością
Tak.
plastiku.
Potem jest Special Edition, który jest 119. No i Collector's Edition, który jest 184 dolary generalnie.
No to już takie, to już są takie
No to już jest
poważne ceny, jakby
około
tutaj
600 zł wtedy.
mocno. Pewnie w zależności od wersji to dostajesz malowane albo niemalowane figurki i tak dalej, bo pamiętajmy, że Awaken Realms to w ogóle zaczynała firma od malowania figurek, z tego co kojarzę. I ogólnie to jest firma z Wrocławia,
Tak,
regionalnie,
dokładnie tak.
żeby było ciekawiej. Tak, więc to jest duża firma polska.
Ja się bardzo mocno nad tym Dragon Eclipse'em zastanawiam, tak, ale
Zastanawiasz?
to zobaczymy w
W ogóle
październiku.
widzę, interesujący sposób jest plansza zaprezentowana, bo to jest taka
Tak.
książeczka, arena. Interesujące. Wiesz co, ja później sobie to zobaczę. To jest... Są tutaj te edycje. Czekaj, bo to nie jest na
Nie, to jest na
Kickstarterze, tylko to jest
GameFoundzie.
na... Okej, okay,
Nawet
dobrze.
link masz podany w dokumencie.
Mam link, właśnie przeglądam. W wielu językach, po angielsku, hiszpańsku, niemiecku, polsku, francusku i
Tak
czesku.
jest. Jeszcze przy okazji dodam, że oni też wydają tego Stalkera, który jest zapowiedziany.
Dobrze. Dobrze, teraz Dungeons and Dragons wchodzi w Planescape'y. I tutaj zapowiedź pakietu
Tak,
takiego
bo to
fajnego,
będzie
jakiegoś
pakiet
większego, że wszystko w
tak, to
jednym.
będzie pakiet składający się z trzech książek, podręczników. I przede wszystkim, co to nam zmienia, to ja tak pokrótce, żeby oczywiście się nie rozwodzić nad tym, bo jak wiemy, Dungeons and Dragons to od dawien dawna już nie jest jeden świat, a całe multiversum z różnymi planami astralnymi, z różnymi światami. I właśnie tego przede wszystkim będzie dotyczył ten pakiet Planescape Adventures in the Multiverse. I teraz tak, czytając opis wydawcy, mamy tutaj tak: Dungeons and Dragons Planescape Adventures in the Multiverse to wszystko, czego Mistrz Podziemi potrzebuje, żeby prowadzić przygody i kampanie osadzone w Sigil i w Rubieżach. Zestaw oferuje również nowe opcje dla graczy, którzy chcą stworzyć postaci przygotowane na intensywne eksplorowanie innych światów. I teraz co tutaj dostajemy? Podręcznik Sigil and the Outlands, 96 stron. Mamy charakterystyki, szczegóły planów i miasta drzwi. Opisy rubieży, miasta bramy, które prowadzą na zewnętrzne plany. Dostanie podręcznik Turn of Fortune's Wheel, też 96 stron. To jest przygoda osadzona w tym świecie, w tym Sigili w rubieżach. Podręcznik Mort's Planar Parade, 64 strony. Tutaj są statystyki, opisy mieszkańców, wszystkich z tych Outer Realms, czy jak ktoś woli, zewnętrznych planów. Dostajemy mapę w formie plakatu, dwustronną. I ekran mistrza gry przy okazji. Więc jak ktoś
Tak,
sobie chce multiwersalny pakiet dodatkowy obczaić, to jak najbardziej można. Nawet na polskiej stronie Rebela można sobie to dorwać. Kosztuje 260 zł. Uważam, że jak na taki pakiet to jest naprawdę niewiele.
i teraz sobie porównujesz grę planszową, która wcale dużo mniej nie
Dokładnie
kosztuje.
tak.
Czyli dużo więcej, albo dużo więcej nie kosztuje. A tutaj masz sam druk, co prawda w kolorze, plus tam ładnie pewnie wydany jakiś ekran mistrza gry i
Możesz to
mapa.
zobaczyć na
I
stronie
wiesz,
Rebela.
tak, no, tak, właśnie patrzyłem i wiesz, i to wcale nie jest jakaś dużo mniejsza kwota. Co prawda, zdając życie, to raz, że ta cena 200, prawie 90 zł okładkowa, to pewnie w Empikach jakichś
Pewnie
tam
tak, to
różnych,
w salonach prasowych przede
to nie
wszystkim.
jest. Tak, to nie jest rzecz, którą zwykle ludzie kupują, bo w internecie to pewnie to 260 będzie
To
bardziej
znaczy, jako
prawdopodobne i częściej
osoba,
spotykane.
która ma 90% podręczników do piątej edycji D&D, bo przygód po prostu nie kupuje, bo nie są przydatne specjalnie, bo wiadomo,
Raz zagrasz i
tak,
tyle, co
bo
nie?
zazwyczaj każdy woli stworzyć swój scenariusz niż grać już w tych, które są stworzone, to jeszcze nie słyszałem nigdy zdania i też sam nie wiem, znaczy po sobie wiem, że nikt nie idzie do salonu z pracą, żeby kupić podręcznik do dedeków.
No, dokładnie. No, to już nie te czasy. Kiedyś ja chodziłem do salonów z pracą, nawet do sklepów z podręcznikami, wiesz, z RPG-ami, z figurkami i
Może
tak dalej, ale
raz
no,
było,
dzisiaj...
jak jeszcze były te sklepy firmy ISA lata temu, że się
Ta.
chodziło po karty, czy chodziło się po książki.
To moje czasy liceum i
No tak,
gimnazjum to jeszcze
dokładnie, ja też
tak, a teraz
pamiętam.
to już tak niespecjalnie. Dobrze, i tyle może, jeżeli chodzi o Dungeons
A
and
jeszcze
Dragons.
tylko powiem, że napisałem bo mam. No, znam pewną osobę w Rebelu, napisałem, może egzemplarz recenzencki wpadnie, także zobaczymy.
Cool, no to bardzo fajnie. No. Dostałeś podziemne
Tak,
imperium od
dostałem
portalu?
podziemne imperium od portalu, znaczy dostałem, to jest trochę dużo powiedziane. Powiedzmy tak,
Dostajesz
tak, dostałem
zniżkę.
zniżkę recenzencką, bo oni mieli bardzo ograniczoną pulę recenzencką tego tytułu. Więc dostałem zniżkę recenzencką i zamiast tam 100 zapłaciłem 70 zł, więc uważam, że to jest całkiem udany deal.
Nie, to jest duża zniżka jak na ten, ale to wiesz, no, 100 to nie jest droga gra
Tak,
przede wszystkim, no.
ale powiem Ci tak.
Za obiad czy możesz tyle z rodziną zapłacić i wcale nie powiesz, że jest drogo, no.
Tak, gra, to znaczy nie będę to robił jeszcze recenzji czy jakiegoś omówienia, bo jeszcze nie zdążyłem ograć, bo nie miałem kiedy. Myślę, że w przyszłym tygodniu się bardziej wypowiem. Ale na pierwsze oględziny, gra jest bardzo fajna, bardzo ładna, kolorowa, ma taką bardzo żywą grafikę, ilustrację, całą tą stronę graficzną. Przy okazji dostałem pakiet dodatkowych kart, no, że dostałem przedsprzedażowo, tak? Także dostałem pakiet w bonusie dodatkowych kart i dostałem też takie śląskie cukierki, które chyba ludzie znają i to się nazywają kopalnioki, tak? Tak, takie czarne, ziołowe cukierki. Bardzo fajny deal i bardzo fajny myk, szczególnie, że tutaj właśnie mamy grę, która polega na stworzeniu naszego własnego wagonika takiego kopalnianego, więc uważam, że udane. No i mogę powiedzieć, że na pewno na pierwszy rzut oka mogę polecić, bo cena nie jest wysoka, jest to fajnie kolorowe.
Nie, nie
Nie
jest, no.
musicie siedzieć w ogóle w karciankach czy w planszówkach, żeby w to zagrać. Jedyne, co może być dziwne dla takich stałych graczy, to, że już podkreślaliśmy, że tutaj wszyscy w tym samym czasie zagrywają swoje karty. Tu nie ma jakiegoś specjalnego podziału natury, więc trochę może się wydawać, że jest tak zwany pierdolnik przy stole, ale to jest wesołe po prostu w tym wypadku.
No, wiesz, musiałbym po prostu zobaczyć, jak to działa, bo to jest ciężko ocenić po prostu i to jest kwestia taka, że może być różnie z tym.
Ale myślę, że bardziej się wypowiem w przyszłym tygodniu, bo będę miał...
Tak, bo to wiadomo, trzeba pograć trochę, parę partii.
Dokładnie tak, bo na razie nie miałem kiedy jeszcze tego zrobić, ale sama gra jest w takim średnio dużym pudełku, Jezu, nie wiem jak to powiedzieć, tak... No nie wiem, kurde, no nie jest to ciężkie, jest to lekkie, możesz sobie to nawet do plecaka zmieścić to tak naprawdę i on nawet nie będzie widać, że coś z niego wystaje w tym plecaku.
Powiem ci, znajomi tak jakby przekładają, jak mają takie małe gry, to bardzo często przekładają do jakichś mniejszych jeszcze pudełek, bo bardzo często da się jeszcze skompresować w stosunku do tego, co jest w pudełku, więc okej, dobrze. Może przejdźmy dalej, bo więcej pogadamy, jak już troszeczkę pograsz w to. I przechodzimy do grochu z kapustą i tutaj widzę, masz trochę figurek, bo widzę nowa Amiibo.
Tak.
Do Nintendo, co oni tam mają?
Ja się w końcu doczekałem zapowiedzi...
A, to dla ciebie, no tak!
Doczekałem się zapowiedzi dwupaku...
Double packa kupisz? Double packa
tak,
kupisz.
Bo to w double packu będzie tak jak poprzednio była Pyra i Mytra z Xenoblade Chronicles 2 i ze Smash Brosów, bo one dwie są w Smash Brosach. A tutaj mamy Xenoblade Chronicles 3, zapowiedź dwupaku Noah i Mio, czyli tych głównych protagonistów, bo co prawda drużyna tam miała 6 osób, ale powiedzmy, że to jest taka ta główna dwójka.
Nie na wszystkich plastiku starczy.
No wiadomo, no poza tym 6 to trochę byłoby za dużo. I zapowiedziano ich, że obie te figurki w jednym paku pojawią się w styczniu w sprzedaży. Na Nintendo Shopie już można składać zamówienie. Nawet cena nie jest jakoś specjalnie droga, bo pozwolę sobie odpalić. Już mówię, na Nintendo Shopie kosztuje 40 euro bez grosza, więc to jest 140 zł jakoś. To nie jest jakoś super drogo ogólnie. No, 150. Przepraszam, pomyliłem się, jestem słaby w matmę. Dobra, 170 zł będzie. Ale myślę, że jak poszukacie na innych sklepach polskich, to też znajdziecie taniej generalnie.
Amiibo jakby po prostu to jest podatek Nintendo, co nie masz pewną cenę, że taniej nie zrobisz.
To znaczy, ja mam swój polski sklep, gdzie kupuję te Amiibosy i tam jest trochę taniej.
Co, na jakimś Ultimate?
Ale ja nie powiem gdzie, żeby nikt tego nie wykupił.
Dobrze, to ja najwyżej prywatnie
okay,
się zapytam.
Nie ma problemu.
Tak, są figurki Chasma, widzę.
Tak.
Takiego Spidermana.
Tak, i teraz tak, żeby nie było. Ja nie jestem wielkim fanem postaci Chasma, bo Chasm to jest...
Brzydki ma strój,
To jest Ben Reilly, czyli Scarlet Spider, czyli klon Petera, który w ostatnich latach jest maltretowany przez scenarzystów.
Weź, przestań. Przecież on miał fajny strój to i teraz go pewnie zrobili w jakiegoś Zwola, który ma brzydki strój, jak jasna cholera.
Tak, on jest Zwolem od jakiegoś czasu i teraz w sumie już znowu wrócił chyba do normy, już chyba znowu jest dobry. Nie pamiętam, ostatnio był bardzo zły komik z nim.
Ale ten strój to jest
okej,
tak
to powiedzmy tak, ten strój Chasma, albo inaczej, figurka od Diamond Select Toys wygląda fantastycznie, naprawdę jest przepiękna, tylko...
Nie, no wiesz, no wykonanie figurki jest super, tylko z problem sam design tak, postaci, która nie jest jakby jakoś
ładna. Ale sam strój nie jest jakiś specjalnie ładny, no mi też się niespecjalnie podoba. No ale sama figurka wykonana jest, no dowalona jest po prostu. Cena to jest oczywiście przewidywana na dzisiaj, tak? To jest $60 i to się pojawi w drugim kwartale przyszłego roku. Czyli gdzieś koło między kwietniem a czerwcem.
No okej. Okay. I tą wiadomością kończymy dzisiejszy podcast. Wyszło dłużej niż się spodziewałem.
Tak, a i tak jest krócej niż zazwyczaj, więc byśmy mogli sobie tam to, nie wiem, puścić w międzyczasie.
To tyle na ten tydzień. Usłyszymy się pewnie w przyszłym. Tak. Chyba, że coś nam się zepsuje i albo będzie kompletny jakiś Armagedon, nie wiadomo co.
To znaczy, ja tylko jeszcze powiem, że dopóki trwa strajk aktorów i scenarzystów, to nie nastawiajcie się na jakieś specjalnie długie podcasty, bo raczej będzie krócej niż dłużej.
Tak, to jest sezon ogórkowy i tyle w tej chwili, dosłownie. Dobrze, dziękujemy, do usłyszenia i trzymajcie się.
Trzymajcie się i udanego weekendu, tygodnia, starajcie się przeżyć, tak?
Tak, zobaczymy, no, trzymajcie się.
Trzymajcie się, na razie, hej.